Epifaniczny tom czwarty, rozdział piąty. Młodociani godni. Uwagi ogólne. Siedem rodzajów biblijnych dowodów na istnienie młodocianych godnych, ich obecna praca, ich nagrody w tysiącleciu i po tysiącleciu. Przegląd artykułu godni. Starożytni i współcześni, analiza tego artykułu, punkty zgodne. Podstawowy błąd omawianego artykułu. Ujawnienie półprawd, biblijność usprawiedliwienia tymczasowego, wprowadzające w błąd przeoczenia, obalenie fałszu na temat czasu po zmartwychwstaniu Chrystusa, streszczenie, ujawnienie kolejnych półprawd, rozproszenie mgły na temat przymierzy, pytania berańskie. O ile to możliwe, do określania biblijnych pojęć dobrze jest używać nazw biblijnych. Co też zwykle czynimy, stosując na przykład takie terminy jak pouczenie, usprawiedliwienie, uświęcenie, odkupienie i tym podobne. Czasami jesteśmy zmuszeni do określenia biblijnego pojęcia terminem niewystępującym w Biblii, na przykład usprawiedliwienie tymczasowe, usprawiedliwienie ożywione i tym podobne. Oczywiste jest jednak, że terminy te wyrażają biblijne myśli, Rzymian rozdział 4 wersety od 1 do 25, Ewangelia Jana rozdział 3 werset 36, Rzymian rozdział 4 werset 11, 1 Koryntów rozdział 6 werset 11, Żydów rozdział 9 werset 24, rozdział 10 werset 14, Jakuba rozdział 2 wersety od 14 do 26, 1 Jana rozdział 2 werset 2. Podobnie nie znajdujemy w Biblii wyrażenia starożytni godni, chociaż wierni Starego Testamentu nazywani są starcami, Zekenim. Izajasza rozdział 24 werset 23, Psalm 107 werset 32, Joela rozdział 2 werset 28, Prezbyteroi, Żydów rozdział 11 werset 2, nazywa się ich tymi, których świat nie był godzien, Żydów rozdział 11 werset 38. Podobnie nie znajdujemy w Piśmie Świętym wyrażenia młodociani godni. Choć, jak wykażemy w tym rozdziale, pojęcie wyrażane przez te słowa jest biblijne. Najbliższym temu sformułowaniem, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym, jest termin młodzieńcy. Joela rozdział 2 werset 28, w harmonii z użyciem słowa starcy. Izajasza rozdział 24 werset 23, i w odróżnieniu od tak nazwanej klasy. Nie wydaje się nam, by najlepszym wyborem językowym dla studentów Biblii było odróżnianie tych dwóch klas kontrastującymi terminami starożytni i współcześni godni, ponieważ określenie współcześni godni nie jest tak bliskie wyrażeniu biblijnemu, jak termin młodociani godni. Ponadto biblijna myśl Joela rozdział 2 werset 28. jest lepiej oddana przez kontrastujące określenia starożytni i młodociani godni. Z tego powodu ta książka nazywa ich młodocianymi godnymi. Przed zakończeniem się w 1881 roku ogólnego powołania do boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem osoby, które nazywamy młodocianymi godnymi, nie istniały jako jednostki takiej klasy. Po tym czasie zaczęły się one jednak pojawiać i obecnie pojawiają się jako takie jednostki i dają dowody istnienia jako takie jednostki. Mówiąc jako takie jednostki, autor nawiązuje do poprzedniego zdania, gdzie mówi o jednostkach takiej klasy, przez co zapewne ma na myśli jednostki należące do istniejącej już klasy młodocianych godnych, której przed 1881 rokiem jeszcze nie było jako klasy, choć były już wtedy poświęcone jednostki, lecz niespłodzone z ducha, czyli młodociani godni, na co wskazują słowa autora ze stron 375 i 376 niniejszego tomu. Patrz również Polska teraźniejsza prawda numer 497, przepis tłumacza. Nie będziemy nawet zdziwieni, jeśli niebawem staną się one bardzo wyraźne jako klasa, oddzielna i różna od maluczkiego statka i wielkiej kompanii. Powodem ich pojawienia się jako klasy, choć dotąd niedostrzeganej jako taka, jest to, że po ustaniu w roku 1881 ogólnego powołania więcej osób poświęcało się panu, niż było koron oczekujących na kandydatów, z tego powodu nadwyżka poświęcających się nie była spładzana z ducha. Najwyraźniej pan trzymał ich w rezerwie i gdy co pewien czas częściowo niewierni tracili korony, wybierał on najbardziej wiernych i odpowiednich z nich, by przez spłodzenie z ducha przejmowali utracone korony. Wydaje się, że w miarę upływu czasu liczba tych trzymanych w rezerwie cały czas rosła szybciej niż liczba tracących korony, w wyniku czego w chwili ostatecznego pozyskania wszystkich wybranych w rezerwie znajdowała się spora ich liczba. Od tego czasu poświęca się ich jeszcze więcej i niewątpliwie jeszcze większe liczby się poświęcą, dla których nie będzie dostępnych żadnych koron. On sługa traktuje o tej klasie m.in. w parauzyjnym tomie szóstym, na stronach 156 i 157, reprint 4836, reprint 5761, książka pytań na stronach 433 i 434. Wydaje się, że Epifania rzuca znaczne światło na tę klasę, światło, które nie było na czasie za życia onego sługi. W miarę postępującego jasnego oświecenia więcej prawd na temat tej klasy z pewnością stanie się na czasie. Jest zatem właściwą rzeczą, byśmy przedstawili pewne prawdy Epifanii, dotyczące młodocianych godnych. Niech Pan pobłogosławi je dla nas wszystkich, szczególnie dla klasy bezpośrednio zainteresowanej, młodocianych godnych. Dla nas jako studentów Biblii, źródłem i regułą wiary i praktyki jest wyłącznie Biblia, zatem nasza wiara i praktyka dotycząca wszystkich religijnych tematów powinna pochodzić z Pisma Świętego. Musimy więc żądać dowodu, że światło na ten, a także na wszystkie pozostałe tematy wiary i praktyki, pochodzi z tej księgi, o której naukach mówi ona, początek twoich słów oświeca, Psalm 119 werset 130, Izajasza rozdział 8 werset 20. Czy Pismo Święte uczy, że będzie taka klasa, którą my nazywamy młodocianymi godnymi? Nasza odpowiedź brzmi, tak. Zacytujemy i omówimy kilka głównych wersetów na ten temat. Rozpoczynamy od najbardziej jasnego ze wszystkich tekstów na ten temat, a potem, po wieku Ewangelii, w czasie którego Pan wylewa swego ducha dla swych sług, maluczkiego statka, oraz służebnic, wielkiej kompanii, porównaj Joela rozdział 2 werset 29 z 2 Koryntów rozdział 6 wersety 17 i 18, wyleję ducha mego dla wszelkiego ciała, a prorokować będą, uczyć prawdy tych z ludzkości, którzy wtedy nie będą jej znać, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 35, 37 i 40, synowie. Nawrócony cielesny Izrael oraz wytrwali, lecz nie poświęceni wierzący z wieku Ewangelii, wasi, Chrystusa, i córki wasze, nawróceni poganie z wieku tysiąclecia, Izajasza rozdział 60 werset 4, starcom waszym, starożytnym godnym, sny się śnić będą, otrzymają oni nowe i natchnione głębsze objawienia, jako część innej księgi żywota, Objawienie rozdział 20 werset 12. A młodzieńcy wasi, młodociani godni, widzenia widzieć będą, otrzymają oni natchnione mniej głębokie interpretacje, wyjaśniające i rozwijające dla nich samych i ludzi nauki Starego i Nowego Testamentu, a także innej Księgi Żywota. Joela rozdział 2 wersety 28 i 29 traktuje zatem o wszystkich klasach z rodzaju ludzkiego, które przez swe zbawienie związane są z planem Boga. Klasy te oraz pokutujący upadli aniołowie będą stanowić 7, liczba doskonała, klas tych, których Chrystus w swym dziele jako Zbawiciel wyzwala od grzechu i potępienia do doskonałości i wiecznego życia. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 20. A w wielkim domu, wielki dom typicznego Aarona, 3 Mojżeszowa rozdział 16 werset 6, 4 Mojżeszowa rozdział 17 wersety 2 i 3, rozdział 3 wersety od 6 do 9 i od 17 do 20, składał się z jego synów oraz 3 typicznych klas Lewitów, Kehatytów, Meraritów i Gerszonitów. Zatem w wielkim domu naszego wielkiego najwyższego kapłana znajdują się 4 klasy będące ich antytypem, nie tylko są naczynia złote, maluczkie statko, Malachiasza rozdział 3 werset 3, i srebrne, wielka kompania, Malachiasza rozdział 3 werset 3. Zobacz komentarze berańskie na temat Malachiasza rozdział 3 werset 3 oraz 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 20, ale też drewniane, starożytni godni, i gliniane, młodociani godni, którzy razem ze starożytnymi godnymi w czasie tysiąclecia będą ludzkimi członkami antytypicznego domu Aarona, tak jak byli lub są ludźmi także przed tysiącleciem. Oraz, dodatkowo, naczynia ku sławie. Wierni restytucjoniści, i ku niesławie, kozły przyszłego wieku. Psalm 72 werset 3, przyniosą góry ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Ten cały psalm opisuje tysiącletnie panowanie Chrystusa wskazując, że symboliczne Jeruzalem będzie siedzibą rządu, werset 16. Literalne Jeruzalem było zbudowane na 2 górach, Syjon i Moria, oraz na 2 pagórkach, Akra i Bezeta. Syjon i Moria reprezentują kolejno niebiańską i ziemską sferę królestwa, klasę Chrystusa i starożytnych godnych jako 2 wyższe władze królestwa, zobacz werset 16 wierzch gór, i tak dalej. Akra i Bezeta reprezentują niższe, podrzędne, władze królestwa, to znaczy wielką kompanię i młodocianych godnych, zobacz komentarze berańskie na temat pagórków. Tak jak Moria była pierwszym wzniesieniem literalnej Jerozolimy zabudowanym przez Izraelitów, tak starożytni godni byli pierwszą rozwiniętą częścią królestwa. I tak jak Syjon był drugim wzniesieniem miasta zabudowanym przez Izraelitów, tak maluczkie statko było drugą rozwiniętą częścią królestwa. Tak jak pagórek Akra, jeden z pagórków, był 3 wzniesieniem Jerozolimy zabudowanym przez Izraelitów, tak wielka kompania jest 3 klasą wśród władz, podrzędnych, królestwa, jaka jest rozwijana. I tak jak pagórek Bezeta był 4 i ostatnim wzniesieniem Jerozolimy zabudowanym przez Izraelitów, tak młodociani godni są ostatnią z władz, drugą władzą podrzędną, królestwa, jaka jest rozwijana. Świat ludzkości jest pokazany w dolinach literalnej Jerozolimy. Myśl tego wersetu wydaje się taka, że 2 sfery królestwa, przy współpracy jego drugorzędnych władz, wielkiej kompanii i młodocianych godnych, zostaną użyte przez Jehowę do błogosławienia świata ludzkości pokojem i pomyślnością przez sprawiedliwość podczas tysiąclecia. Zanim przytoczymy wersety na temat naszego następnego punktu, pragniemy podać kilka wyjaśnień wstępnych. Studenci Biblii przypominają sobie, że w cieniach przybytku Lewici są przedstawieni jako typu usprawiedliwionych z wiary, że w parauzyjnym tomie szóstym są oni przedstawieni jako typ starożytnych godnych, wielkiej kompanii, itd., i że w strażnicach począwszy od roku 1907 są oni przedstawiani jako typ wielkiej kompanii. Te różne antytypy wydają się niektórym sprawiać trudność, jak gdyby nie były w harmonii ze sobą. Harmonia między tymi różnymi stwierdzeniami stanie się oczywista, jeśli będziemy prawidłowo rozdzielać słowo prawdy, jak czynił to nasz pastor, z punktu widzenia wieku Ewangelii, wieku tysiąclecia oraz okresu przejściowego między nimi. Rozumiemy, że te wszystkie trzy myśli podane przez naszego pastora są prawidłowe. Wiek Ewangelii posiada swój szczególny rodzaj antytypicznych lewitów, usprawiedliwionych z wiary, łącznie z młodocianymi godnymi, którzy stają się i pozostają takimi w okresie przejściowym. Wiek tysiąclecia ma swój szczególny rodzaj lewitów, starożytnych godnych, wielką kompanię i młodocianych godnych. Podobnie okres tworzący przejście między tymi dwoma wiekami, to znaczy żniwo, szczególnie jego okres Epifanii, ma swój szczególny rodzaj lewitów, to znaczy wielką kompanię. Powinniśmy zatem rozumieć, że te trzy rodzaje antytypicznych lewitów nie przeczą sobie wzajemnie. Nie należy jednak mylić ich ze sobą. Jeśli każdy z tych rodzajów ograniczymy do jego szczególnego okresu, jak uczyniliśmy to powyżej, i jeśli będziemy pamiętać, że lewici wieku Ewangelii z powodu zachodzenia na siebie dwóch wieków wchodzą na okres żniwa, okaże się, że pozostają one we wzajemnej harmonii. Fakt, że typiczni lewici reprezentują różne rodzaje antytypów, nie powinien być uważany za wyjątkowy. Takie rzeczy są częste w Piśmie Świętym, na przykład Samson, Jozue, Dawid, itd., mają różne antytypy. Używając jednego typu do przedstawienia różnych antytypów, Jehowa manifestuje swoją wieloraką mądrość. Powinniśmy rozumieć, że w każdym z tych trzech okresów antytypiczni lewici składają się z trzech grup, kehatytów, meraritów i gerszonitów. Podczas okresu przejściowego ci lewici, tymczasowo usprawiedliwieni, którzy się nie poświęcą, tracą swe tymczasowe usprawiedliwienie, to jest przestają być tymczasowymi lewitami i są usuwani z dziedzińca, mówiąc o traceniu usprawiedliwienia tymczasowego przez niepoświęcających się lewitów, autor ma na myśli skończony obraz dziedzińca, czyli stan z jesieni roku 1954. Gdyż po tej dacie nikt z usprawiedliwionych nie mógł już poświęcić się do klasy dziedzińca i z tego punktu widzenia tracił swe tymczasowe usprawiedliwienie, tracił je dla celów wieku Ewangelii, jak pokazuje postępująca prawda po roku 1954. Osoby takie nie traciły jednak usprawiedliwienia tymczasowego jako takiego i na jego podstawie mogły i wciąż mogą poświęcać się dla celów obozu okresu Epifanii lub pozostawać tylko tymczasowo usprawiedliwionymi, przepis tłumacza. Ci, którzy się poświęcą, młodociani godni, zachowują natomiast swe tymczasowe usprawiedliwienie i pozostają na dziedzińcu przez cały przejściowy okres, jako lewici wieku Ewangelii z trzech grup, kehatyci, merarici i gerszonici. Podczas tego okresu przejściowego także wielka kompania składa się z trzech grup, kehatytów, meraritów i gerszonitów. Należy jednak pamiętać, że przejściowi lewici wielkiej kompanii w okresie przejściowym są różni od młodocianych godnych, jako trwających lewitów wieku Ewangelii. Z wyjątkiem dobrych młodocianych godnych te trzy grupy każdej z tych klas oddzielnie łączą się ze sobą i w ten sposób należą do odpowiednich grup każdej z tych dwóch klas, to znaczy ci młodociani godni, którzy są połączeni z przejściowymi lewitami kehatytami, z wielkiej kompanii, czyli stronnicy Olsona, Sturgeona, i tym podobne, są kehatytami z młodocianych godnych lewitów, wieku Ewangelii, ci młodociani godni, którzy są połączeni z przejściowymi lewitami meraritami, z wielkiej kompanii, czyli stronniczy zwolennicy towarzystwa, i tym podobne, są meraritami z młodocianych godnych lewitów, wieku Ewangelii, a ci młodociani godni, którzy są połączeni z przejściowymi lewitami gerszonitami, z wielkiej kompanii, czyli stronniczy zwolennicy pastoralnego biblijnego instytutu, PBI, i tym podobne, są gerszonitami z młodocianych godnych lewitów, wieku Ewangelii. 4 Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 6 do 8, rozdział 1 wersety od 49 do 54, rozdział 3 wersety 23, 29, 35 i od 40 do 51, Żydów rozdział 12 werset 23 dowodzą, że te trzy grupy lewitów, jako typy lewitów tysiąclecia, wraz z rodziną Aarona są typem kościoła pierworodnych tysiąclecia, nie wieku Ewangelii, jako słudzy Jehowy w szczególnym znaczeniu. Kapłani reprezentują maluczkie stadko, a kehatyci, starożytnych godnych, z punktu widzenia lewitów tysiąclecia, meralici, wielką kompanię, a gerszonici, młodocianych godnych. Zobacz Parauzyjny tom 6, strony 128 i 129. Jak można zauważyć, na stronie 129 w odniesieniu do rodziny Gerszona znajduje się zdanie, że reprezentuje ona zbawiony świat ludzkości. Niewątpliwie wtedy było to najlepsze stwierdzenie. Zauważamy, że gerszonici tysiąclecia jako klasa nie mogli być wtedy zrozumiani jako typ, ponieważ wyraźna prawda na temat młodocianych godnych stała się na czasie dopiero w Epifanii. Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że typiczni gerszonici byli, po pierwsze, liczeni jako część pierworodnych, 4 Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 12 do 17 i 45, oraz dodatkowo, że, po drugie, byli oddzieleni, 4 Mojżeszowa rozdział 1 wersety od 49 do 53, od Izraelitów do służby przy przybytku, do którego Izraelici nie mogli się zbliżać w celu służenia, werset 51. Z łatwością możemy dostrzec, że na tysiąclecie są oni typem części kościoła pierworodnych wieku tysiąclecia, w kontraście do wieku Ewangelii, a nie zbawionego świata. Fakt, że on sługa nie mógł tego dostrzec w żadnym wypadku nie świadczy przeciwko niemu, tak jak nie świadczyło przeciwko Jezusowi to, że w czasie pobytu w ciele nie znał czasu dnia sądu. Nikt nie może dostrzec prawd, zanim staną się one na czasie, a wyjaśnianie wersetów, zanim staną się one na czasie, nieuchronnie wymaga pewnej korekty, która w odpowiednim czasie następuje. Tak jak wszystkie trzy klasy lewitów zostały dane Aaronowi i jego synom do służby na rzecz, po pierwsze, przybytku i, po drugie, ludu. 4 Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 6 do 8, tak starożytni godni, wielka kompania i młodociani godni będą dani antytypicznemu Aaronowi i jego synom, aby służyli, po pierwsze, im oraz, po drugie, ludowi, światu ludzkości. Ponieważ te wszystkie trzy klasy lewitów otrzymały, 4 Mojżeszowa rozdział 3 wersety 23, 29 i 35, szczególne miejsce wokół przybytku, odrębne i różne od Izraelitów z pozostałych pokoleń. Te trzy klasy przedstawiają trzy klasy odrębne i różne od świata ludzkości, którego typem są Izraelici. Izajasza rozdział 60 werset 13. Chwała Libanu. Liban znaczy biały, a jego wiecznie zielone drzewa, chwała Libanu, reprezentuje sprawiedliwych jako antytypicznych lewitów. Psalm 92 werset 13 i 14. Do ciebie przyjdzie. Antytypiczni lewici będą przyprowadzeni do Chrystusa i Kościoła. 4 Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 6 do 9. Jodła. Starożytni godni, sosna, wielka kompania, oraz zbukszpan, młodociani godni, razem, służąc wspólnie, aby ozdobić miejsce świątnicy mojej. Zadaniem lewitów. 4 Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 6 do 9. Było ozdabianie świątyni Pana. Daniela rozdział 3. Ten rozdział opisuje doświadczenia trzech hebrajskich młodzieńców: Szadracha, królewski, Meszacha, gość, oraz Abednego, sługa proroka. Reprint 5755, kolumna druga wyjaśnia, że obraz jest typem militaryzmu, któremu pod koniec wieku lud Boży nie będzie się kłaniał. Reprint 2495, kolumna druga tłumaczy natomiast, że obraz przedstawia chrześcijaństwo, bestię i jej obraz, którym pod koniec wieku lud Boży nie będzie się kłaniał. Obydwa zastosowania są logiczne i wierzymy, że prawidłowe. Nie jest przypadkiem, że lud Boży, który pod koniec wieku nie chce kłaniać się militaryzmowi ani kościelnictwu, reprezentowany jest przez trzech hebrajskich młodzieńców, odmawiających czczenia złotego obrazu. Tych trzech młodzieńców najwyraźniej reprezentuje trzy klasy: maluczkie statko, wielką kompanię i młodocianych godnych, tych, którzy muszą walczyć z duchem militaryzmu, papizmu i federacjonizmu i którzy odmawiają kłaniania się im, chociaż takie postępowanie sprowadza na nich wielkie cierpienia. Na te trzy klasy, żyjące obok siebie pod sam koniec wieku, wskazuje nie tylko liczba hebrajskich młodzieńców, lecz także ich imiona. Szadrach, królewski, przywodzi na myśl królewskie kapłaństwo. 1 Piotra rozdział 2 werset 9, Meszach, gość, przypomina tych, którzy są zaproszeni jako goście na wieczerze wesela baranka, co jest jednym z dzieł Epifanii. Objawienie rozdział 19 werset 9, Abednego, sługa proroka, wydaje się sugerować inną klasę, odrębną od pozostałych i szczególnie przeznaczoną na rzecznika Boga. Druga Królewska rozdział 2 wersety 9 i 10, tedy rzekł Elizeusz, proszę niech będzie dwójnasobny duch twój we mnie. A on, Eliasz, odpowiedział, tak ci się stanie. Na podstawie faktu, że Pan nie udzieli dwa razy więcej swego ducha innym niż swemu wiernemu maluczkiemu statku, któremu ze swych wszystkich stworzeń udziela największej jego miary, oczywiste jest, że tłumaczenie dwójnasobny duch twój we mnie jest niewłaściwe. Wyrażenie peszenaim, przetłumaczone tutaj jako dwójnasobny, występuje jedynie w dwóch innych wersetach Starego Testamentu, Zachariasza rozdział 13 werset 8, 5 Mojżeszowa rozdział 21 werset 17. W tym pierwszym przetłumaczone jest jako dwie części, to znaczy dwie klasy, maluczkie statko i wielka kompania, zobacz komentarze berańskie. W tym drugim przetłumaczone jest jako dwojaka część, lub podwójnie, zależnie od przekładu w języku polskim, przepis tłumacza. To tłumaczenie jest oczywiście niepoprawne. Jeśli bowiem ojciec w Izraelu miał na przykład pięciu synów, nie dzielił dziedzictwa na sześć równych części i nie dawał dwóch części pierworodnemu, a po jednej każdemu pozostałemu z czterech synów. Pierworodny zwykle otrzymywał bowiem większość dziedzictwa, i to legalnie, tak jak dzieje się to teraz na przykład wśród arystokracji brytyjskiej, i tym podobne. W przypadku pierworodnych Izraela obowiązywała następująca zasada, stanowili oni dwie klasy, przy śmierci ojca stawali się głowami swych rodzin, to jest stawali się ojcami rodzin, a przy tym pozostawali synami. Te dwie relacje, stanowiące pierworodnych jako dwie klasy, wydają się być znaczeniem wyrażenia Peszenaim w 5 Mojżeszowej rozdziale 21 wersecie 17. W tych dwóch fragmentach, jedynych w Piśmie Świętym poza drugą królewską rozdziałem 2 wersetem 9, widzimy zatem, że tam, gdzie występuje wyrażenie Peszenaim, oznacza ono dwie klasy. Takie wydaje się też być jego znaczenie w drugiej królewskiej rozdziale 2 wersecie 9, niech będą ze mnie dwie klasy, działające, w Twoim duchu, mocy, to jest urzędzie boskiego rzecznika wobec Izraela. Znany jest nam fakt, że on sługę uczył, iż Elizeusz jest typem wielkiej kompanii i starożytnych godnych, czyli dwóch klas. Poprawne tłumaczenie drugiej królewskiej rozdziału 2 wersetu 9 podaje myśl, że Elizeusz przedstawia dwie klasy. Wiemy również, że on sługę uczył, że niespłodzeni poświęceni, którzy okażą się wierni, pod względem nagrody i urzędu w następnym wieku będą podobni starożytnym godnym, Parauzyjny tom 6. Strony 156 i 157, akapity 1 i 2, reprint 4836, kolumna 2, reprint 5761, kolumna 2, książka pytań, strony 433 i 434. Ta jego myśl podaje nam ogniwo łączące do pełnego zinterpretowania tej informacji. Oczywiście w antytypie drugiej królewskiej rozdziału 2 wersetów 9 i 10 starożytni godni nie mieli osobiście żadnego udziału, ponieważ w antytypie wersety te wypełniły się po 16 września 1914 roku, a przed 27 czerwca 1917 roku, natomiast starożytni godni do dzisiaj nie powrócili jeszcze z grobu. W jaki sposób możemy więc zgodnie z tym wersetem interpretować fakty? Odpowiadamy, byli oni obecni i przemawiali reprezentacyjnie w stowarzyszonych z nimi młodocianych godnych. W ten sam reprezentacyjny sposób będą oni uczestniczyć w pozostałych antytypach działań Elizeusza, z których wszystkie są typem spraw, jakie będą miały miejsce przed powrotem starożytnych godnych z umarłych, chociaż po ich powrocie możemy spodziewać się powtórnego wypełnienia. Z tego punktu widzenia dostrzegamy, że druga królewska rozdział 2 wersety 9 i 10 uczy nas, iż młodociani godni wspólnie z wielką kompanią są rzecznikiem Boga do nominalnego Izraela duchowego, mają udział we władzach symbolizowanych przez płaszcz Eliasza. Powyższych siedem zarysów biblijnych myśli dowodzi, że pod koniec wieku Ewangelii oraz w wieku tysiąclecia występuje pewna klasa, która jest odrębna i różna od maluczkiego statka, wielkiej kompanii, starożytnych godnych i klasy restytucyjnej, klasa wierna Bogu w czasie sprawowania panowania nad ziemią przez szatana, grzech i śmierć, a następnie powiązana z maluczkim statkiem, starożytnymi godnymi i wielką kompanią w błogosławieniu świata ludzkości, klasy restytucyjnej. Dochodzimy zatem do wniosku, że młodociani godni to ci wierni bracia, którzy z powodu poświęcania się po roku 1881 nie są spładzani z ducha. Jaka jest obecnie praca młodocianych godnych? Powyżej zauważyliśmy, że młodociani godni, jako lewici wieku Ewangelii, w przejściowym okresie składają się z kechatytów, meraritów i gerszonitów, tak samo jak Wielka Kompania, jako przejściowi lewici, składa się z przejściowych kechatytów, merarytów i gerszonitów. Powyżej zasugerowaliśmy również, z uwagi na Elizeusza jako typ obydwu tych klas, przynajmniej w odniesieniu do stronniczych zwolenników towarzystwa, Druga Królewska rozdział 2 werset 9, że kechatyci każdej z tych dwóch klas, meraryci każdej z tych dwóch klas oraz gerszonici każdej z tych dwóch klas pracują razem w swych oddzielnych grupach. Jeśli Pan nie oddzieli lewitów będących młodocianymi godnymi z wieku Ewangelii w ich trzech grupach od odpowiadających im grup przejściowych lewitów, wielkiej kompanii, praca tych pierwszych w ich trzech grupach najwyraźniej polegać będzie na oddzielnej współpracy z odpowiednimi trzema grupami wielkiej kompanii, na ile klasa ta będzie działać pod względem nauk, zarządzeń, statutu i testamentu, nie posiadając symbolicznych wozów. Trzecia Mojżeszowa rozdział 7 werset 9. Kechatyci są zwolniani z korporacyjnych zobowiązań wynikających ze statutu i testamentu, które Pan podał przez onego sługę. W czasie okresu przejściowego dobrzy lewici z obydwu klas w mniejszym lub większym stopniu będą obracać się wśród kapłanów i wykonywać pracę, która będzie szczególnie pomocna dla kapłanów. Z uwagi na te warunki w umyśle każdego wiernego młodocianego godnego powstaną pytania, co powinienem czynić w służbie Pana? Z którą grupą ludu Pana powinienem się spotykać? Nie znamy lepszej odpowiedzi na to pytanie poza stwierdzeniem, by każdy wiernie starał się czynić to, co uważa za wolę Pana w tym przypadku i spotykał się z tą grupą ludu Pana, której zasady i postępowanie może zaaprobować. W ten sposób każdy zostanie doprowadzony do właściwej dla siebie grupy i pracy na obecny czas. Na podstawie faktu, że gerszonici opiekowali się wszystkimi zasłonami i przykryciami przybytku, z wyjątkiem drugiej zasłony, oraz zasłonami dziedzińca, łącznie z bramą dziedzińca, wraz z ich sznurami. Czwarta Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 25 do 27, rozdział 4 wersety od 21 do 28, wydaje się, że służba młodocianych godnych w tysiącleciu będzie szczególnie polegała na nauczaniu i stosowaniu wobec ludzi doktryn o usprawiedliwieniu i poświęceniu, z pewnymi ograniczonymi zarysami prawd wynikającymi z tych dwóch myśli, to jest pewnymi zarysami prawd dotyczącymi grzechu, sprawiedliwości, pokuty, wiary, poświęcenia, posłuszeństwa, ofiar za grzech, najwyższego kapłana, podkapłanów, łask, i tym podobne, wraz z wyjaśnieniem stosownych wersetów jako tekstów potwierdzających te prawdy oraz obalających błędy na te tematy. Z punktu widzenia antytypu pagórka Bezeta w Jerozolimie wydaje się, że młodociani godni będą nauczać pewnych spraw dotyczących królestwa oraz używać pewnych niższych władz tego królestwa. Szczegóły na temat ich obecnej i przyszłej misji muszą być pozostawione do późniejszego rozważenia. Kilka słów na temat nagród młodocianych godnych. Rozumiemy, że będą oni nagrodzeni razem ze starożytnymi godnymi. Wydają się na to wskazywać boskie przymioty w relacji do ziemskich zarysów przymierza potwierdzonego przysięgą, jak również konkretne wersety. Najpierw przedstawimy dowody wynikające z boskich przymiotów w ich relacji do ziemskich zarysów przymierza potwierdzonego przysięgą, przyznających nagrody tym, którzy wiernie służą Bogu w czasie przewagi grzechu, to znaczy tym, którzy są z wiary Abrahama. W planie Pana jego mądrość zaplanowała, a jego moc, sprawiedliwość i miłość będą w tym współdziałać, by w tysiącleciu przyznać urząd książąt jako nagrodę. Psalm 45, werset 17, Izajasza rozdział 32, werset 1, Galatów rozdział 3, wersety od 6 do 9. Dla starożytnych godnych, którzy byli wierni Bogu w warunkach, które z powodu przewagi i panowania wśród ludzi szatana, grzechu, błędu i śmierci były bardzo trudne, zanim zasługa okupu stała się dostępna do przypisania i zanim rozpoczęło się ogólne powołanie do boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem. Ewangelia Mateusza rozdział 11 wersety od 11 do 13, Żydów rozdział 2 werset 3. Stwierdzamy więc, że boskie przymioty przewidują podobną nagrodę w tysiącleciu dla młodocianych godnych za podobną wierność Bogu w warunkach, które z powodu przewagi i panowania wśród ludzi szatana, grzechu, błędu i śmierci są bardzo trudne, gdy przypisywanie zasługi okupu nie było już dostępne dla pewnych poświęconych, a ogólne powołanie do boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem skończyło się, lecz jeszcze przed zastosowaniem zasługi okupu i ustanowieniem wśród ludzi Królestwa Bożego. Powód tego jest bardzo oczywisty, obydwie klasy przejawiają tego samego ducha wierności wśród takich samych trudnych warunków, gdy zasługa okupu nie była dostępna do wykorzystania za nich. Niezmienność świętego boskiego charakteru z uwagi na jego przysięgę dla całej klasy wiary gwarantuje podobną nagrodę tym, którzy byli w podobny sposób wierni w podobnie trudnych warunkach i którzy podlegali tej samej niedogodności w postaci niedostępności zasługi okupu dla ich korzyści. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 16 do 18. Galatów rozdział 3 wersety od 6 do 9, Rzymian rozdział 4 werset 16. Joela rozdział 2 werset 28 pokazuje, że ich miara ducha umożliwi im doświadczanie szczególnych objawień w postaci wizji. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 20 dowodzi, że jako część domu wiary zostaną oni użyci w zaszczytny sposób, a w rodzinie Chrystusa na ziemi będą zaraz po starożytnych godnych. Psalm 72 werset 3 pokazuje, że wraz z wielką kompanią będą oni arystokracją w Królestwie Bożym, w którym klasa Chrystusa będzie królami, a starożytni godni, książętami. Izajasza rozdział 60 werset 13 potwierdza, że w nagrodę otrzymają doskonałą ludzką naturę, mając w ten sposób udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, wraz z maluczkim statkiem, wielką kompanią i starożytnymi godnymi. Ewangelia Łukasza rozdział 14 werset 14, a także w lepszym zmartwychwstaniu, razem ze starożytnymi godnymi, Żydów rozdział 11 werset 35. Czwarta Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 40 do 51, porównana z Żydów rozdziałem 12 wersetem 23 sędziego, nagradzającego wszystkich spłodzonych z ducha, także sprawiedliwych ludzi udoskonalonych w usposobieniach, przekład ulepszony, dowodzi, że będą oni częścią Kościoła pierworodnych tysiąclecia, lecz nie wieku Ewangelii, i jako tacy zostaną zaszczyceni przywilejem służenia Chrystusowi i Kościołowi w interesie świata ludzkości, jako nauczyciele ludzi, od których będą jednak odrębni i różni. Druga Królewska rozdział 2 wersety 9 i 10, jako część antytypicznego Elizeusza, otrzymają przywilej uczestniczenia w licznych dziełach restytucji, gdy wiele rzeczy, jakie będą czynić przed otrzymaniem swej nagrody, będzie powtarzanych po lepszym zmartwychwstaniu, na przykład obudzenie syna Szunamitki, uleczenie trądu Naamana, i tym podobne. Tak więc ich nagroda w czasie tysiąclecia będzie wspaniała. Pełnia ich nagrody nastąpi jednak po tysiącleciu, gdy razem ze starożytnymi godnymi zostaną przemieniani z istoty ludzkich na duchowe. Reprint 5182 dowodzi, na przykład przez to, że są oni antytypicznymi pierworodnymi i lewitami, bez dziedzictwa w ziemi, że starożytni godni staną się istotami duchowymi po swym tysiącletnim dziele. Niektóre z tych argumentów potwierdzają to w równym stopniu w odniesieniu do młodocianych i starożytnych godnych. Panu upodobało się dać nam przywilej przebywania w roku 1905 w domu biblijnym Walekheny, gdy on sługa po raz pierwszy ogłosił, że po czasach restytucji starożytni godni najwyraźniej staną się istotami duchowymi. Powiedział, że położenie namiotów kechatytów, jak w przypadku namiotów pewnych Amramitów, Mojżesza, Aarona i jego rodziny, lecz nie rodziny Mojżesza, pierwsza Kronik rozdział 23 wersety od 13 do 15, oraz namiotów Merarytów, obok przybytku, odrębnych i różnych od namiotów Izraelitów, wydaje się dowodzić, że po tysiącleciu starożytni godni staną się istotami duchowymi. Mając na uwadze pogląd z parauzyjnego tomu 6, strona 129, dotyczący Gerszonitów jako reprezentujących zbawiony świat ludzkości, zapytaliśmy go, czy powód ten nie dowodziłby, że cały zbawiony świat stanie się istotami duchowymi i że Ziemia nie będzie wiecznym domem człowieka. Po pewnej dyskusji on sługa pozostawił ten temat i przez kilka lat nie podejmował go ponownie, po czym ponownie uczył, że starożytni godni staną się istotami duchowymi. W roku 1909 po raz pierwszy w Strażnicy ukazało się coś, co wskazywało, że starożytni godni staną się istotami duchowymi, a w reprincie 5182, począwszy od kolumny pierwszej, akapit piąty, spełniając obietnicę udzieloną kilka lat wcześniej Kościołowi, że kiedyś poda biblijne dowody na zmianę natury przez starożytnych godnych, podał na ten temat wiele dowodów. Odsyłamy naszych czytelników do tej strażnicy, jeśli ją posiadają, prosząc, by przed dalszym studiowaniem tego rozdziału przeczytali wspomniany artykuł. Rozsądne i biblijne jest założenie, że młodociani godni, a także starożytni godni, ostatecznie otrzymają wyższą nagrodę od tej, jaką mogliby posiadać na ziemi. Gdyby starożytni, jak również młodociani godni na zawsze pozostali na ziemi, zamiast nagrody byliby na wieki zdegradowani za tysiącletnią służbę i cierpienie na rzecz świata, a także za swą potysiącletnią służbę na rzecz wiernych ze świata oraz za swe potysiącletnie cierpienia dla sprawiedliwości z rąk klasy wtórej śmierci. Skoro bowiem wszystkie istoty ludzkie uznane za godne wiecznego życia będą od tej pory równe, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 34, Objawienie rozdział 21 werset 24, wynikałoby z tego, że zarówno młodociani, jak i starożytni godni zostaną zdegradowani ze stanowiska zwierzchników w tysiącleciu do stanowiska na zawsze równych światu ludzkości, gdyby jako istoty ludzkie na wieki pozostali na ziemi. W ten sposób Bóg nie tylko nie udzieliłby im żadnej nagrody za ich służbę i cierpienia w tysiącleciu i po tysiącleciu, lecz po tysiącleciu nie dałby im niczego więcej od tego, czego udzieli tym, którzy nie chcieli jemu służyć, lecz służyli szatanowi, grzechowi, błędowi i śmierci, gdy dominowały i panowały one wśród ludzi. Boskie przymioty nie nagradzają takiej wierności wieczną degradacją. Dlatego nie powinniśmy oczekiwać, że młodociani i starożytni godni pozostaną na ziemi wśród ludzkich warunków i relacji, to znaczy, że pozostaną ludźmi. Wydaje się, że za ich służbę i cierpienia w tysiącleciu i po tysiącleciu, znacznie przekraczające służbę i cierpienia zbawionego świata, boskie przymioty nagrodzą ich o wiele bardziej niż świat ludzkości. Ten argument, połączony z poprzednim, dowodzi, że staną się oni wyżsi od ludzkich istot. Żydów rozdział 12 werset 23, porównaj z drugą Mojżeszową rozdziałem 12 wersetami od 11 do 13, od 21 do 23 i 27. Rozdziałem 13 wersetami 1, 2 i od 11 do 15, oraz z czwartą Mojżeszową rozdziałem 3 wersetami od 40 do 51, dowodzi, że imiona, usposobienie i natura wszystkich pierworodnych zapisane są w niebie, to jest, że wszyscy oni ostatecznie rozwiną duchowe usposobienie, uzyskają duchowe ciała i w ten sposób będą posiadać duchowe dziedzictwo jako swe własne. Czwarta Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 40 do 51 potwierdza, że Gerszonici, razem z Kehatytami i Meraritami, zostali wzięci zamiast pierworodnych Izraela. Zatem Gerszonici, przedstawiający młodocianych godnych, są uwzględnieni w liczbie kościoła pierworodnych tysiąclecia, lecz nie wieku Ewangelii, których imiona zapisane są w niebie, co znaczy, że młodociani godni rozwiną duchowe usposobienie, uzyskają duchowe ciała i dziedzictwo. Czwarta Mojżeszowa rozdział 18 wersety 20, 23 i 24 dowodzi, że ani kapłani, ani lewici nie mieli żadnego dziedzictwa w ziemi. Obejmowało to oczywiście Gerszonitów tak samo jak kapłanów, Kehatytów i Meraritów. Tak jak on sługa sugeruje we wspomnianym powyżej artykule, nieposiadanie żadnego dziedzictwa w ziemi jest typem tego, że antytypy tych czterech klas potomków Lewiego nie będą posiadać dziedzictwa ziemskiego, lecz niebiańskie, to znaczy niebiańskie usposobienie, ciało, dom, i tak dalej. Zatem młodociani godni, jako antytyp Gerszonitów, staną się istotami duchowymi. Czwarta Mojżeszowa rozdział 3 werset 23, położenie Gerszonitów, odrębne i różne od położenia 12 pokoleń Izraelitów, przedstawia duchowe dziedzictwo młodocianych godnych. Podobnie, położenie Kehatytów, czwarta Mojżeszowa rozdział 3 werset 29, Meraritów, czwarta Mojżeszowa rozdział 3 werset 35, oraz kapłanów, czwarta Mojżeszowa rozdział 3 werset 38, w każdym przypadku odrębne i różne od położenia 12 pokoleń Izraelitów, świata, przedstawia duchowe dziedzictwo starożytnych godnych, wielkiej kompanii i maluczkiego statka. Żydów rozdział 7 wersety od 1 do 10. Według tego fragmentu składanie dziesięcin symbolizuje uznanie własnej niższości i poddania temu, któremu składa się dziesięciny. A ponieważ po zakończeniu pojednywania cztery odrębne rodziny Lewitów właściwie mogą reprezentować cztery odrębne klasy usprawiedliwionej ludzkości, świętych, Parauzyjny tom 6, strona 128, typ, czwarta Mojżeszowa rozdział 18 wersety 21 i 24, wydaje się dowodzić, że świat ludzkości będzie niższy i podległy starożytnym godnym, wielkiej kompanii i młodocianym godnym. Typ, 4 Mojżeszowa rozdział 18 wersety od 25 do 32, wydaje też się dowodzić, że te trzy klasy będą z kolei niższe i podległe maluczkiemu statku. Ponieważ młodociani godni, a także pozostałe klasy, na zawsze będą otrzymywać dziesięciny od zbawionego świata ludzkości, i ponieważ wszyscy na ziemi, jako królowie, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 34, Objawienie rozdział 21 werset 24, będą sobie równi, młodociani godni będą posiadać dziedzictwo wyższe od ludzkiego dziedzictwa na ziemi, to jest niebiańskie usposobienie, naturę, mieszkanie. Objawienie rozdział 20 werset 9. Zanim zaproponujemy ten werset jako prawdopodobny dowód, że młodociani godni staną się istotami duchowymi, cytujemy z reprintu 5182, kolumna druga, aby dowieść, że słowa podane wytłuszczoną kursywą zawierają zasadę potwierdzającą, że młodociani godni kryją się pod terminem obozu świętych, a wyrażenie miasto umiłowane odnosi się tutaj do starożytnych godnych jako przedstawicieli miasta umiłowanego, uwielbionego kościoła. Cytat ze Strażnicy, na który się powołujemy, brzmi następująco. Wydaje się, że ta sama myśl, że starożytni godni staną się istotami duchowymi, jest przedstawiona w objawieniu. Pod koniec tysiąca lat szatan będzie rozwiązany, by mógł zacząć doświadczać ludzi, którzy będą na ziemi, a to w celu wykazania, do jakiego stopnia ich serca są lojalne Bogu i zasadom sprawiedliwości. W wyniku tej próby niektórzy odpadną, objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 10. Czytamy, i wstąpili na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, ale zstąpił ogień od Boga z nieba i pożarł ich. Objawienie rozdział 20 werset 9. Miastem umiłowanym jest Nowe Jeruzalem, Kościół w chwale. Nie kościół w ciele. Bunt wzniecony przez szatana będzie wymierzony nie tylko przeciwko książętom na ziemi, lecz także przeciwko klasie Chrystusa. Do tego czasu, osiągnąwszy doskonałość organizmu i władz, ludzie będą dochodzić swoich praw przez otoczenie obozu świętych i miasta umiłowanego, o otoczeniu którego także wspomina ten tekst. Na podstawie faktu, że istoty ludzkie nie mogłyby zaatakować niewidzialnej siły istot duchowych, jaką wówczas będzie Kościół, oczywiste jest, że nie może chodzić o klasę Kościoła. Tak jak w Wielkiej Brytanii, ludzie udali się do parlamentu, by zaprotestować, tak zbuntowana część ludzkości zaprotestuje przeciwko swym wiernym książętom. Wydaje nam się, że słyszymy, jak mówią, już czas, by ten rząd został przekazany nam. Protestujemy przeciwko waszemu dalszemu pozostawaniu u władzy. Buntując się przeciwko ziemskiej fazie Królestwa Mesjasza, buntują się jednak przeciwko Panu. W rezultacie dosięgnie ich boski sąd, ogień z nieba. Ponieważ do tego buntu ma dojść pod koniec wieku tysiąclecia i ponieważ ludzkość osiągnie do tego czasu doskonałość, to oddzielenie starożytnych godnych od reszty świata wydaje się wskazywać, że Bóg ma w odniesieniu do nich jakiś szczególny cel. Samo słowo obóz oznacza, że ich stan, pozycja jest tylko tymczasowa i że Bóg przewidział dla nich coś lepszego. Zwróćmy szczególną uwagę na pierwszą grupę słów wydrukowanych powyżej wytłuszczoną kursywą oraz na słowa znajdujące się między nimi w nawiasach. Jeśli zwrot otoczyli obóz świętych dowodzi, że wyrażenie obóz świętych nie może odnosić się do uwielbionego Kościoła, ponieważ istoty ludzkie nie mogłyby zaatakować niewidzialnej siły istot duchowych, jaką wówczas będzie Kościół. To z tego samego powodu wynika, że i pod wyrażeniem otoczyli miasto umiłowane nie może chodzić o uwielbiony Kościół, chociaż wyrażenie to zazwyczaj sugeruje Kościół uwielbiony. Wydaje się raczej, że pod wyrażeniem miasto umiłowane chodzi o starożytnych godnych jako widzialnych przedstawicieli niewidzialnego miasta umiłowanego. Skoro tak, obóz świętych to kolejna klasa, to jest młodociani godni, przeciwko których podrzędnej władzy zbuntuje się klasa kozłów po rozwiązaniu szatana. Słowa podane pod koniec cytatu wytłuszczoną kursywą dowodzą więc, że młodociani godni staną się istotami duchowymi. Ponieważ w czasie pisania przez onego sługę cytowanego artykułu zrozumienie tego nie było na czasie, nikt nie mógł tego wtedy zrozumieć, chociaż jego stwierdzenie daje nam wskazówkę do właściwego zrozumienia tego wersetu. Ufamy, że powyższe wystarczy, by umożliwić nam dostrzeżenie i zajęcie odpowiedniego stanowiska wobec młodocianych godnych. Niech niebiański Ojciec i niebiański Pan obficie błogosławią im w ich stanowisku i służbie. Wielu z naszych korespondentów zwracało nam uwagę na artykuł pod tytułem Godni, starożytni i współcześni w strażnicy z roku 1920, na stronach od 21 do 28 i prosiło nas o wyrażenie opinii na jego temat. Prośba ta pobudziła nas do przeanalizowania tutaj nauk z strażnicy z roku 1920, ze stron od 21 do 28. Możemy zrobić to tym bardziej, że strażnica nazywa ten temat otwartą kwestią. Artykuł rozpoczyna się następująco: pytanie, czy Pismo Święte uczy, że w obecnym czasie Pan rozwija klasę, która właściwie może być nazwana współczesną, młodocianą, klasą godnych? Powyższa kwestia jest często dyskutowana i uważamy za konieczne i właściwe, by strażnica obecnie, wyróżnienie dodane, ją rozważyła. Oczywiste wrażenie płynące z tego cytatu jest takie, że strażnica nie rozważała wcześniej tego tematu. Wrażenie to nie jest prawdziwe, ponieważ temat ten został zupełnie poprawnie przedstawiony w reprintach od 6358 do 6360, z cytatami spod pióra onego sługi. Te dwa artykuły zupełnie sobie zaprzeczają, ponieważ reprinty od 6358 do 6360 wyraźnie potwierdzają. Natomiast strażnica z roku 1920, na stronach od 21 do 28 jednoznacznie zaprzecza myśli naszego drogiego pastora, że ci, którzy poświęcają się i okazują się wierni między zamknięciem ogólnego powołania w 1881 roku a inauguracją ziemskiej fazy królestwa i dla których nie ma wolnych koron, w królestwie otrzymają nagrodę i służbę podobną do starożytnych godnych. Parauzyjny tom 6, strona 156, akapity 1 i 2, książka pytań, strony 433 i 434. Wydaje nam się, że ci, którzy uważają towarzystwo za przewód do podawania kapłanom pokarmu na czasie, muszą być zakłopotani tym oraz innymi wyraźnymi zaprzeczeniami pojawiającymi się w strażnicy w ostatnich 21 latach. Kwestia, jaką mamy do omówienia, nie jest tematem o stosunkowo drugorzędnym znaczeniu, takim jak różne interpretacje poszczególnych wersetów. Jeśli wszystkie takie interpretacje pozostają w harmonii z ogólnym planem, Jest to bowiem kwestia doktrynalna, i to całkiem niemałej wagi, ponieważ dotyczy stanowiska tysięcy obecnie poświęconych osób oraz setek tysięcy, które jeszcze się poświęcą. Dla korzyści tych, którzy być może nie czytali omawianego artykułu, podajemy następujące jego krótkie omówienie. Najpierw wymienia on trzy wymogi stawiane przez Pana jako wstępne warunki uzyskania jego aprobaty. Po pierwsze, wiara prowadząca do usprawiedliwienia, po drugie, poświęcenie oraz, po trzecie, wierność w próbach stosowanych przez Boga. Po drugie, obala twierdzenie, że niepoświęcone osoby zainteresowane prawdą i częściowo jej służące mają otrzymać nagrodę i służbę podobną do starożytnych godnych. Po trzecie obala pogląd, że następujące wersety uczą, iż będzie klasa współczesnych, młodocianych, godnych, Sofoniasza rozdział 2 werset 3, Psalm 41 wersety 2 i 3. Zachariasza rozdział 13 wersety 8 i 9, Amosa rozdział 9 werset 13, Ewangelia Mateusza rozdział 8 werset 11, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 51. Po czwarte, częściowo cytuje i wyjaśnia, a następnie całkowicie zaprzecza poglądowi naszego pastora na ten temat, tak jak jest on przedstawiony w parauzyjnym tomie 6, na stronie 156, akapity 1 i 2 oraz w reprincie 5761. Po piąte, wysuwa on twierdzenie, że doktryna o współczesnych, młodocianych, godnych, nauczana w powyższych odnośnikach pism onego sługi, przeczy doktrynom okupu, orędownika i pośrednika, przymierzom oraz misji Kościoła. Z zadowoleniem wyrażamy naszą pełną zgodność z niektórymi z tych kwestii. Pismo Święte oraz dobrze poparte argumentami wyjaśnienia onego sługi zmuszają nas do odrzucania innych wyjaśnień. Nie jesteśmy oczywiście pewni, kto jest autorem tego artykułu, lecz jego styl, sposób argumentacji i podstawowy błąd, zaprzeczanie działającemu obecnie usprawiedliwieniu tymczasowemu, są podobne do J.F.R. tak czy inaczej, będąc jednym z redaktorów strażnicy w siedzibie głównej, niewątpliwie zatwierdził on ten artykuł. Rozpoczniemy od przyjemnego zadania wyrażenia naszej zgody z twierdzeniem artykułu, że ci przyjaciele, którzy przychylają się do prawdy i w jakiś sposób jej służą, lecz nie poświęcają się, w tysiącleciu nie będą dzielić nagrody ani służby ze starożytnymi godnymi. Powodem tego jest to, iż nie są oni podobni w charakterze do starożytnych godnych. By w tysiącleciu otrzymać podobną nagrodę i służbę co starożytni godni, trzeba przejawiać ten sam rodzaj usprawiedliwiającej wiary, ten sam rodzaj poświęcenia Panu oraz ten sam rodzaj wierności w próbach podobnych do ich prób. Zatem bez względu na związek, jaki niektórzy mogą mieć z prawdą i ludem prawdy, jeśli nie uczynią oni tych trzech rzeczy, jakie czynili starożytni godni, w tysiącleciu nie otrzymają podobnej nagrody ani służby. Nasz pastor nigdy też nie sugerował, że tak będzie. W miejscach, w których traktuje on o towarzyszach starożytnych godnych w tysiącleciu, na przykład parauzyjny tom 6, strona 156, akapity 1 i 2. Strażnica rok 1911, strona 187, akapity od 5 do 10, reprint 576, szczególnie w parauzyjnym tomie 6, strona 156, akapity 1 i 2, pokazuje, że omawia tysiącletnią nagrodę i służbę tych niespłodzonych poświęconych, którzy począwszy od roku 1881, pod trzema wyżej wymienionymi względami, postępują tak, jak czynili to starożytni godni. Również my, ani nikt inny pozostający w harmonii z myślą onego sługi na ten temat, nie uczyliśmy o takiej nagrodzie i służbie dla takich niepoświęconych przyjaciół prawdy. Chociaż więc omawiany tu artykuł podaje prawdę w odniesieniu do nich, odmawiając takich zaszczytów niepoświęconym przyjaciołom prawdy, to jednak podaje taką prawdę, która nie odpowiada na pytanie, od którego rozpoczyna się artykuł i na które zamierza on udzielić odpowiedzi, czy Pismo Święte uczy, że w obecnym czasie Pan rozwija klasę, która właściwie może być nazwana współczesną, młodocianą, klasą godnych? Jeśli na ten temat nauczany jest taki błąd, do obowiązku strażnicy należy oczywiście jego poprawienie w trakcie omawiania tematu młodocianych godnych. Wydaje się nam jednak, że powinna ona uczynić to w taki sposób, by naturalnie nie pozostawiać u niektórych wrażenia, że takie osoby kryją się pod terminem współcześni, młodociani, godni, ponieważ ci, którzy są w harmonii z poglądem naszego pastora, pod tym wyrażeniem nie mają ich na myśli. Być może częściowo celem redaktorów strażnicy było skorygowanie błędnej myśli, że dzieci poświęconych staną się starożytnymi godnymi, jaką niektórzy wyprowadzili z listu Claytona Woodworfa, pod tytułem List ojca do syna z reprintu od 4232 do 4233. Jeśli taki był ich cel, zasługuje na pełne uznanie. Jeszcze bardziej pomocną może okazać się informacja, że list ten został umieszczony w strażnicy przez pomyłkę, by wypełnić puste miejsce. Uczynił to ktoś inny niż nasz pastor, w czasie nieobecności pastora w domu biblijnym z powodu długiej podróży pielgrzymskiej. Pytany na ten temat, on sługa zaprzeczył ogólnej nauce tego listu i błędnemu wnioskowi wyciąganemu przez niektórych, że dzieci ludu prawdy jako takie staną się starożytnymi godnymi. Wyraził też ubolewanie z powodu jego pojawienia się w strażnicy. Cieszy nas też wyrażenie zgodności z omawianym tutaj artykułem co do tego, że następujące wersety nie stosują się do młodocianych godnych. Sofoniasza rozdział 2 werset 3, Psalm 41 wersety 2 i 3, Zachariasza rozdział 13 wersety 8 i 9. Amosa rozdział 9 werset 13, Ewangelia Mateusza rozdział 8 werset 11, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 51. Przytacza on je jako stosowane przez niektórych na dowód, że będzie klasa młodocianych godnych i że otrzyma ona nagrodę i służbę podobną do starożytnych godnych. Żaden z tych wersetów nie odnosi się konkretnie do takiej klasy, nasz drogi pastor nigdy tak ich nie stosował, tak jak i my nigdy ich tak nie stosowaliśmy ani też nie słyszeliśmy, by były one tak stosowane, zanim przeczytaliśmy omawiany artykuł. Skoro więc wersety te nie mają zastosowania do tematu, nie ma potrzeby, byśmy omawiali je w tej kwestii. Zauważamy jednak przy okazji, że według nas Sofoniasza rozdział 2 werset 3 i Zachariasza rozdział 13 werset 9 nie stosują się tylko do Izraelitów, i to w czasie ucisku Jakuba, jak twierdzi obecnie strażnica. Rozumiemy je raczej tak, jak wyjaśnił je on sługa. Uważamy też, że późniejsza myśl naszego pastora na temat Ewangelii Mateusza rozdziału 8 wersetu 11 i Ewangelii Łukasza rozdziału 13 wersetu 29, że ci przychodzący ze wschodu, zachodu, północy i południa to maluczkie statko, Psalm 107 werset 3. Dzieje apostolskie rozdział 15 werset 14, reprint 5407 kolumna 2, z powodu większej zgodności z kontekstem jest lepsza od tej, którą omawiany artykuł przytacza z reprintu 3456. Ponieważ jednak kwestie te nie mają związku z naszym tematem, pozostawiamy je bez dalszego komentarza. Omawiając nauki innej osoby, zawsze dobrze jest to określić, jaka jest prawdziwa podstawa jej stanowiska, ponieważ umożliwia to łatwiejsze stwierdzenie ich prawdziwości lub fałszu. Niektórzy pisarze z różnych powodów utrzymują tę podstawową zasadę w mniejszym lub większym cieniu, i tak też się stało w omawianym artykule. Taką metodę zwykle stosuje się dlatego, że gdyby podstawowa zasada argumentacji była wyraźnie widoczna, czytelnik tym łatwiej zwróciłby się przeciwko niej. Z tego punktu widzenia godne odnotowania są tutaj następujące uwagi. Po pierwsze, od grudnia 1909 roku aż do swej śmierci, jak można zauważyć w wielu strażnicach wydawanych od 15 grudnia 1909 roku aż do 15 września 1916 roku, reprint 4525, reprint 4547. Reprint 4579, kolumna druga, strażnica z roku 1911, strona 394, reprint 5023, reprinty od 5207 do 5209, reprint 5411, strażnica z roku 1915. Strony od 103 do 104, reprinty od 5774 do 5775, reprint 5959, a także w przedmowie do parauzyjnego tomu 6, napisanej 1 października i ostatecznie zatwierdzonej do druku 16 października 1916 roku. Teraźniejsza prawda z roku 1922, strona 192, akapit 6, nasz pastor nauczał o usprawiedliwieniu tymczasowym i ożywionym, odrębnym i różnym, jako działającym w czasie wieku Ewangelii. Po drugie, lud prawdy wierzy w działanie usprawiedliwienia tymczasowego w czasie wieku Ewangelii, w harmonii z Pismem Świętym, na przykład Rzymian rozdział 4 wersety od 1 do 25, oraz w harmonii z naukami naszego pastora. Po trzecie, J.F.R., wiodący duch wśród redaktorów strażnicy, oraz przynajmniej jeden z jego współredaktorów, W. Evanamburg, zaprzeczają, że doktryna o usprawiedliwieniu tymczasowym działa w wieku Ewangelii. Po czwarte, nie zaprzeczają temu wyraźnie i dosłownie w strażnicy, lecz wielokrotnie, jak w omawianym tu artykule, odrzucają myśl zawartą w wyrażeniu usprawiedliwienie tymczasowe. Po piąte, pisząc o usprawiedliwieniu w wieku Ewangelii, nie tylko jednomyślnie, a nie wymieniają terminu usprawiedliwienie tymczasowe, ani b. nie wyjaśniają myśli zawartej w tym wyrażeniu, lecz jednomyślnie używają słów, które są prawdziwe w odniesieniu tylko do usprawiedliwienia ożywionego, a nieprawdziwe w odniesieniu do usprawiedliwienia tymczasowego. Po szóste, ta sama metoda wpływania na ludzi, by zapominali o pewnych zarysach doktryny przez ich ignorowanie oraz przez mówienie wyłącznie o innych jej zarysach, zależnie od celu w danym przypadku, kiedykolwiek dochodziło do dyskutowania tej doktryny, była charakterystyczna i sprzyjająca wielkiemu odstępstwu na początku wieku. Po siódme, gdyby lud prawdy powszechnie wiedział, że ta metoda jest używana przez co najmniej dwóch z redaktorów strażnicy, bardziej uważałby on na różne błędy, jakie wyznają J.F.R., i niektórzy z jego towarzyszy, i jakie potajemnie wprowadzają oni wśród niepodejrzewających niczego owiec. Nasi drodzy czytelnicy powinni pamiętać, że odrzucenie przez strażnicę usprawiedliwienia tymczasowego w obecnym wieku jest podstawą do odrzucania przez nią biblijnej doktryny, iż wierni poświęceni od roku 1881 aż do rozpoczęcia się restytucji, dla których nie ma wolnych koron, a więc dla których nie jest też możliwe spłodzenie z ducha dla celów wieku Ewangelii, w tysiącleciu otrzymają nagrodę i służbę podobną do starożytnych godnych. Przy pomocy biblijnego, logicznego i rzeczowego myślenia będą wówczas w stanie całkowicie obalić każdy argument, jaki omawiany tu artykuł przedstawia w celu obrony swej tezy. Tylko przez usprawiedliwienie tymczasowe Bóg może mieć bowiem do czynienia z tą klasą, przygotowując ją na towarzyszy dla starożytnych godnych. Główna różnica między usprawiedliwieniem tymczasowym a ożywionym jest następująca. W tym pierwszym Bóg uznaje, że zasługa Chrystusa została przypisana wierzącemu i za wierzącego, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona przypisywana. W tym drugim Bóg doprowadza do rzeczywistego przypisania zasługi Chrystusa za wierzącego i wierzącemu, którego poświęcenie Bóg miał właśnie przyjąć przez spłodzenie z ducha. A teraz podamy biblijne dowody usprawiedliwienia tymczasowego. Bardzo skrótowo zwrócimy uwagę na pewne myśli, jakie święty Paweł podaje na temat usprawiedliwienia tymczasowego w Rzymian rozdziale 4 wersetach od 1 do 12. Po wcześniejszym przedstawieniu prawdziwości usprawiedliwienia wyłącznie przez wiarę, w Rzymian rozdziale 4 wersetach od 1 do 12 przechodzi do udowodnienia, że w czasie wieku Ewangelii działa ten sam rodzaj usprawiedliwienia z wiary, jaki działał w wiekach patriarchalnym i żydowskim. Dowodzi tego powołując się na, po pierwsze, doświadczenia Abrahama oraz werset, pierwsza Mojżeszowa rozdział 15 werset 6, go dotyczący, wersety od 1 do 3, jako przykład i dowód usprawiedliwienia w wieku Ewangelii, wersety od 4 do 5, oraz, po drugie, doświadczenie i słowa Dawida, wersety od 6 do 8, porównaj z psalmem 32 wersetami od 1 do 5, jako przykład i dowód usprawiedliwienia w wieku Ewangelii. Musi to więc odnosić się do usprawiedliwienia tymczasowego, ponieważ tylko takiego doświadczał Abraham i Dawid. Następnie przechodzi do udowodnienia, że takie tymczasowe usprawiedliwienie w czasie wieku Ewangelii dotyczy wszystkich wierzących. Zwracamy szczególną uwagę na wersety 11 i 12, które cytujemy z Diaglotta, i otrzymał, Abraham, symbol obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości, chodzi tutaj o usprawiedliwienie tymczasowe, ponieważ zasługa, która przez przypisanie ożywia usprawiedliwienie, jeszcze nie istniała, z tej wiary, jaką miał w nieobrzezce, aby był, po pierwsze, ojcem wszystkich, poświęconych lub nie, nieobrzezanych, z pogan, wierzących, zatem nie tylko poświęconych wierzących, lecz także niepoświęconych, aby sprawiedliwość, usprawiedliwienie tymczasowe lub ożywione, w zależności od tego, czy dochodziło, czy też nie dochodziło do przypisania za nich zasługi, została im poczytana wszystkim nieobrzezanym wierzącym. Oraz, po drugie, ojcem obrzezania, Żydów, nie tylko tym, którzy są z obrzezania, tych Żydów, którzy nie przyjmują Chrystusa, lecz także tym, którzy kroczą śladami, tych Żydów, którzy przyjmując Chrystusa, opuścili wszystko, by podróżować do niebiańskiego Kanaanu, tak jak Abraham opuścił wszystko, by podróżować do ziemskiego Kanaanu. wiary ojca naszego Abrahama, którą miał w nieobrzezaniu. Tych 12 wersetów, a także pozostała część rozdziału, szczególnie wersety od 21 do 24, niewątpliwie potwierdzają działanie usprawiedliwienia tymczasowego w czasie wieku Ewangelii. Różnica między wiarą wierzącego usprawiedliwionego tymczasowo a wiarą poświęconego wierzącego, między innymi, pokazana jest w języku greckim przez przyimki epi, na, dla wiary wierzącego usprawiedliwionego tymczasowo, oraz eis, do, dla wiary poświęconego wierzącego. Angielskie tłumaczenie greckiego eis, into, sugeruje dotarcie do jakiegoś miejsca i wejście do wnętrza, środka, przepis tłumacza, co można zauważyć w użyciu przyimka epi w Rzymian rozdziale 4, wersetach 5 i 24, Dziejach Apostolskich rozdziale 16, wersecie 31, a przyimka eis, w Ewangelii Jana rozdziale 3, wersecie 36 i Dziejach Apostolskich rozdziale 10, wersecie 43. Ten drugi rodzaj wiary to wiara poświęcająca, która wprowadza do Chrystusa, ponieważ wierny usprawiedliwiony wierzący wierzy tak wytrwale, że w końcu wierzy do wnętrza, środka, wchodzi do Chrystusa. Między innymi następujące wersety potwierdzają usprawiedliwienie tymczasowe. 1 Koryntów rozdział 7 werset 14, Rzymian rozdział 12 werset 1, rozdział 8 werset 29 i 30, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, 3 Mojżeszowa rozdział 9 werset 9, 12 i 18. Między innymi następujące wersety traktują o usprawiedliwieniu ożywionym, Żydów rozdział 9 werset 24, rozdział 10 werset 14, Jakuba rozdział 2 wersety od 14 do 26, 1 Jana rozdział 2 werset 2, 1 Koryntów rozdział 6 werset 11. Gdyby autor omawianego artykułu wierzył w działanie obecnie usprawiedliwienia tymczasowego i myślał na ten temat logicznie, nigdy nie napisałby tego artykułu, ponieważ oparty jest on na zaprzeczeniu działania obecnie usprawiedliwienia tymczasowego, natomiast usprawiedliwienie tymczasowe dawało podstawę wiernym Starego Testamentu do nawiązywania takich relacji z Bogiem, które doprowadziły do uzyskania kwalifikacji do nagrody i służby tysiąclecia. Podobne skutki są obecnie możliwe dla młodocianych godnych na podstawie tego samego rodzaju usprawiedliwienia. Jak wiemy, każdy ważny zarys boskiego planu, dający się pokazać z punktu widzenia pojednania, jest symbolizowany w przybytku. Z tego powodu Pan zatroszczył się o to, by tymczasowe i ożywione usprawiedliwienie pokazać przez zasłonę z sierści koziej. 2 Mojżeszowa rozdział 26 wersety od 7 do 9, która była złożona we dwoje u wejścia do namiotu, część widoczna dla tych na dziedzińcu przedstawiała usprawiedliwienie tymczasowe, a część widoczna dla tych w świątnicy była typem usprawiedliwienia ożywionego. Następujące uwagi uczynią to jaśniejszym. Przykrycie ze skóry borsuka, foki, wyraźnie widoczne dla tych w obozie, jest typem klasy Chrystusa widzianej przez świat, to jest jako nieatrakcyjnej i odpychającej. Skóry baranie farbowane na czerwono, ukryte pod pierwszym przykryciem, reprezentują zasługę człowieczeństwa Jezusa. 10 zasłon z sierści koziej, przykrytych przez skóry baranie farbowane na czerwono, przedstawia usprawiedliwione człowieczeństwo klasy Kościoła, jako przykryte zasługą Chrystusa. Zasłona 11, ta odsłonięta, to jest ta, która była złożona we dwoje u wejścia do namiotu, nie reprezentuje usprawiedliwionego człowieczeństwa Kościoła, lecz usprawiedliwienie z wiary. przy czym, jak podaliśmy powyżej, część widoczna dla tych na dziedzińcu była typem usprawiedliwienia tymczasowego, a część widoczna dla tych w świątnicy, usprawiedliwienia ożywionego. Zasłony z lnu są typem klasy Chrystusa jako nowych stworzeń, w których jako takich nie ma grzechu. 1 Piotra rozdział 2 werset 22, Rzymian rozdział 8 wersety od 1 do 4, 1 Jana rozdział 3 wersety 6 i 9. Ta zasłona, jako złożona we dwoje, po raz pierwszy w antytypie została nam przedstawiona w Strażnicy z 15 grudnia 1909 roku, w artykule na temat szaty weselnej. Od tego czasu wielokrotnie była nam opisywana przez prawdziwy przewód do podawania prawdy na czasie, naszego drogiego pastora, w różnicy między usprawiedliwieniem tymczasowym a ożywionym. Jednak część widoczna na antytypicznym dziedzińcu jest obecnie odrzucana przez fałszywy przewód do podawania kapłanom prawdy na czasie, który, jako korporacja, był prawdziwym przewodem dla pracy antytypicznych meraritów Machlego. Główne różnice między usprawiedliwieniem tymczasowym a ożywionym są następujące. Po pierwsze, jeśli chodzi o boską sprawiedliwość, to pierwsze działa bez uczynienia jej zadość zasługą Chrystusa, to drugie z takim zadośćuczynieniem. Po drugie, jeśli chodzi o zasługę Chrystusa, to pierwsze działa bez przypisania jego sprawiedliwości w interesie zainteresowanej osoby, to drugie z takim przypisaniem. Po trzecie, jeśli chodzi o działania odbiorcy, to pierwsze działa wyłącznie na podstawie wiary w nauki słowa na dane tematy bez poświęcenia, to drugie na podstawie takiej wiary z poświęceniem. Po czwarte, jeśli chodzi o przypisywane wartości, w tym pierwszym za sprawiedliwość rzeczywiście przypisywana jest wiara, zaś zasługa Jezusa przypisywana jest w sposób poczytany, Rzymian rozdział 3 wersety od 21 do 28, rozdział 4 wersety od 3 do 8, od 21 do 25, rozdział 10 werset 4. Natomiast w tym drugim rzeczywiście przypisywane są wiara i zasługa Jezusa, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, Galatów rozdział 2 wersety od 16 do 20, rozdział 3 werset 22, Filipensów rozdział 3 werset 9, wyrażenie wiara Jezusa oznacza wierność, sprawiedliwość Jezusa, po piąte. Jeśli chodzi o wyrok Adamowy, w tym pierwszym nie następuje jego zniesienie, w tym drugim następuje, po szóste, jeśli chodzi o społeczność z Bogiem, w tym pierwszym jest ona częściowa, w tym drugim pełna, po siódme, jeśli chodzi o sposobności wchodzenia w relacje przymierza z Bogiem, to pierwszy zawsze umożliwia wchodzenie w relacje z Bogiem w przymierzu łaski. Chociaż nie zawsze otwiera sposobność wejścia w relacje z Bogiem w przymierzu Sary, co można zauważyć w przypadku starożytnych i młodocianych godnych, to drugie zawsze daje dostęp do relacji z Bogiem w przymierzu Sary. Doktryna o działaniu usprawiedliwienia tymczasowego od czasu Abla, Enocha i Noego, Żydów rozdział 11 wersety od 4 do 7, aż do początku restytucji jest doktryną biblijną i pozostanie taką pomimo zaprzeczeń fałszywego przewodu do podawania pokarmu na czasie dla kapłanów, który był prawdziwym przewodem dla pracy antytypicznych meraritów Machliego, powstałym po śmierci prawdziwego przewodu do podawania pokarmu na czasie domowi wiary, szafarza, onego sługi, naszego umiłowanego pastora. Tak długo, jak długo Rzymian rozdział 4 wersety od 1 do 25, i tym podobne, pozostają częścią Biblii, ta doktryna ostoi się, pomimo ataków podejmowanych przeciwko niej przez fałszywy przewód do podawania kapłanom pokarmu na czasie. Lecz ktoś może zapytać, w jaki sposób omawiany tutaj artykuł zaprzecza działaniu obecnie usprawiedliwienia tymczasowego? Odpowiadamy, że czyni to nie tylko swą całą podstawą i głównymi ogólnymi kierunkami argumentacji, przy pomocy których stara się podważyć doktrynę o młodocianych godnych. Czyni to też przy pomocy konkretnych sformułowań, które oznaczają takie odrzucenie. Ponadto, wielu braci wie, że J.F.R. oraz W. Evanenburg zaprzeczają działaniu usprawiedliwienia tymczasowego. Ten pierwszy często czynił to na przykład przed rodziną Bethel na wiosnę i w lecie roku 1917, a ten drugi nie tylko czynił to tam i wtedy, lecz także przed zborem w New Britain, Connecticut, w grudniu 1919 roku, odpowiadając na pytanie, czy on sługa uczył o nim. Spośród wielu przytoczymy tylko jedno stwierdzenie potwierdzające, że zaprzeczają oni niekonkretnemu terminowi, co doprowadziłoby do powstania opozycji wobec ich wysiłków, lecz idei zawartej w doktrynie o działaniu obecnie usprawiedliwienia tymczasowego. Strażnica z roku 1920, strona 26, kolumna 2. Akapit drugi rozpoczyna się następująco, wyrażając to inaczej, od zmartwychwstania Jezusa usprawiedliwienie dotyczy tylko, wyróżnienie w obydwu przypadkach dodane. Święty Paweł uważał inaczej, Rzymian rozdział 4 wersety od 1 do 25, podobnie czynił on sługa, tych, którym przypisywana jest zasługa ofiary Jezusa. Stwierdzenie to jest prawdziwe w odniesieniu do usprawiedliwienia ożywionego, lecz nieprawdziwe dla usprawiedliwienia tymczasowego. Z powodu wyłącznego nacisku kładzionego na pojęcie usprawiedliwienia ożywionego oraz z powodu braku pojęcia usprawiedliwienia tymczasowego, być może pomijanie obydwu tych terminów jest zamierzone, jako sprzyjające zapomnieniu przez czytelników o tym rozróżnieniu, artykuł ten, tak jak inne ostatnie artykuły strażnicy na temat usprawiedliwienia, jest bardzo zwodniczy. Półprawdy są bardziej zwodnicze niż całkowite błędy, jak dowodzi tego postępowanie każdego błądzącego systemu. Połowa prawdy, jaką omawiany artykuł przedstawia jako całą prawdę na temat usprawiedliwienia wieku Ewangelii, okaże się takim zwodzeniem w odniesieniu do młodocianych godnych, jeśli bracia nie będą pamiętać tej drugiej połowy prawdy na temat usprawiedliwienia w wieku Ewangelii. Jeśli chcemy jasno rozumieć usprawiedliwienie w wieku Ewangelii, musimy widzieć złożoną we dwoje antytypiczną zasłonę, ponieważ zaćmienie w omawianym tu artykule nastąpiło przede wszystkim dlatego, że redaktorzy strażnicy nauczają tylko połowy tej prawdy. W omawianym artykule jest jeszcze jedna kwestia, w związku z którą podaje się tylko połowę prawdy, i to w takich kontekstach, które prowadzą do jeszcze większego zaciemnienia tematu, który chce on wyjaśnić. Mamy na myśli sposób potraktowania usprawiedliwienia starożytnych godnych oraz Kościoła Ewangelii. W odniesieniu do usprawiedliwienia starożytnych godnych w zasadzie czyni to prawidłowo. Zaciemnia jednak temat tym, co pozostawia niedopowiedziane odnośnie istoty i przywilejów tego usprawiedliwienia, co wymaga rozważenia w celu odpowiedniego zrozumienia związku ich usprawiedliwienia z boską sprawiedliwością i zasługą okupu oraz podobnego związku usprawiedliwienia młodocianych godnych z boską sprawiedliwością i zasługą okupu. By nie nasuwać czytelnikom wniosku, ponieważ artykuł ten w oczywisty sposób sprawia takie wrażenie, że usprawiedliwienie starożytnych godnych było pełne, Ożywione, rozważany przez nas artykuł powinien był wspomnieć następujące fakty. Po pierwsze, ich usprawiedliwienie było tego rodzaju, w którym nie dochodzi do zadośćuczynienia sprawiedliwości. Po drugie, żyli i umarli oni pod wyrokiem Adamowym. Po trzecie, byli oni usprawiedliwieni tylko do społeczności. Po czwarte, ich próba była jedynie próbą wiary i posłuszeństwa, czego szczególnym dowodem jest przypadek Samsona, a nie próbą miłości. Bez doświadczenia i posiadania której nikt nigdy nie uzyska życia wiecznego. Oraz, po piąte, ich próba do życia, w przeciwieństwie do próby usprawiedliwionych w sposób ożywiony, którzy obecnie są na próbie do życia, nie następuje w tym życiu, lecz ma odbyć się w tysiącleciu. Żydów rozdział 11 werset 40. Żadna z tych pięciu myśli nie jest prawdziwa w odniesieniu do usprawiedliwionych w sposób ożywiony. Przez sposób łączenia całego usprawiedliwienia przed tysiącleciem artykuł ten pozostawia zatem czytelnika pod wrażeniem, że starożytni godni podobali się Bogu w swym usprawiedliwieniu w tym samym znaczeniu, jakie jest przywilejem Kościoła Ewangelii, podobającego się w swym usprawiedliwieniu Bogu. Te istotne pominięcia są tak wielkimi wadami tego artykułu, że zaciemniają te kwestie, które powinny być podkreślone i które, jasno przedstawione, dowodzą, że młodociani godni pozostają w takim samym związku z boską sprawiedliwością i zasługą okupu, jak starożytni godni. Z pewnością wszyscy pamiętamy, jak on sługa podkreślał różnicę między istotą i przywilejami usprawiedliwienia starożytnych godnych, które było tymczasowe, ponieważ nie następowało przez rzeczywiste przypisanie zasługi Jezusa, a usprawiedliwieniem Kościoła Ewangelii, które jest ożywione, ponieważ dochodzi do niego przez rzeczywiste przypisanie poświęconym zasługi Jezusa. Widzimy więc, że usprawiedliwienie starożytnych godnych nie było do życia, co wymaga zadośćuczynienia sprawiedliwości przez rzeczywiste przypisanie zasługi Chrystusa, Rzymian rozdział 3 wersety od 21 do 26, rozdział 5 wersety 18 i 19. Do dzisiaj pozostają oni zatem pod wyrokiem Adamowym. Wszelkie łaski przymierza, jakich Bóg im udzielał, nie anulowały tego wyroku, lecz były im udzielane w harmonii z egzekwowaniem od nich przez boską sprawiedliwość śmierci Adamowej. Jako starożytni godni nie stali oni zatem na próbie do życia. Ich próba była próbą wiary i posłuszeństwa, a począwszy od Abrahama była to próba związana z przymierzem łaski, Rzymian rozdział 4 wersety od 13 do 16, Galatów rozdział 3 werset 18. To przymierze łaski ani nie ignorowało, ani nie unieważniało wyroku Adamowego, lecz uznawało jego sprawiedliwość i nie kolidowało z jego wykonywaniem. W międzyczasie działało ono wobec nich jako bezwarunkowa obietnica, co było możliwe przez ich usprawiedliwienie tymczasowe, Rzymian rozdział 4 wersety od 13 do 16, z uwagi na fakt, że pewnego dnia okup miał zadośćuczynić sprawiedliwości i znieść z nich wyrok Adamowy. Bóg postępował z nimi zatem tak, jak uprzejmy strażnik więzienny postępowałby z zacnym skazańcem z uwagi na jego przyszłe, zgodne z prawem uwolnienie. Mógł to czynić w zgodzie ze sprawiedliwością i okupem, pozostawiając ich pod wyrokiem sprawiedliwości, a w międzyczasie udzielać im sposobności manifestowania ich wiary w niego i wierności jemu, jako przygotowywanie do ich przyszłego, zgodnego z prawem uwolnienia. Dlatego w ich interesie przewidział na wiek tysiąclecia, po pierwsze, zastosowanie okupu jako pieczęci nowego przymierza w celu zniesienia ich wyroku Adamowego, po drugie, ich obudzenie z umarłych, oraz, po trzecie, ich nagrodę, nie życie wieczne, do którego najpierw muszą przejść przez próbę, i to pod nowym przymierzem. Żydów rozdział 11 werset 40, lecz ludzką doskonałość i stanowisko książąt, Żydów rozdział 11 wersety 39 i 35, Psalm 45 werset 17. Ich usprawiedliwienie tymczasowe, to jest usprawiedliwienie do społeczności, Jakuba rozdział 2 werset 23, przez ich wiarę, która w odpowiednim czasie została zamanifestowana jako prawdziwa przez ich poświęcenie zachowane w wierności w srogich próbach. Jakuba rozdział 2 wersety 21 i 22 umożliwiło Bogu udzielenie im takich obietnic, które dawały im nadzieję nagrody w przyszłości. Żydów rozdział 11 werset 10 oraz od 13 do 16. I które pozostawiały ich pod przekleństwem, gdy żyli oni nadzieją na spełnienie się tych obietnic. Bez takiego usprawiedliwienia tymczasowego Bóg nie mógłby mieć do czynienia z nimi w formie przymierza, a dzięki takiemu usprawiedliwieniu było to możliwe. W ten sposób bowiem, w harmonii z klątwą i swą sprawiedliwością, Bóg zawsze przybliża się do tych, którzy przybliżają się do Niego. Chwała niech będzie Jego świętemu imieniu za tak cudowną łaskę. Jest to druga grupa spraw pomijanych przez omawiany artykuł, przez co zaciemnia temat, który rzekomo chce wyjaśnić. Te dwie grupy tematów, po pierwsze, usprawiedliwienie tymczasowe z tym, co to oznacza, jako podstawowa grupa, oraz, po drugie, dokładne stanowisko starożytnych godnych w stosunku do sprawiedliwości, wyroku, ich przymierza, próby oraz przyszłego związku z okupem i nowym przymierzem, wyjaśniają sytuację dotyczącą młodocianych godnych. We wszystkich istotnych aspektach ich relacja wobec Boga jest obecnie bowiem dokładnie taka sama, jak starożytnych godnych, to znaczy co do, po pierwsze, pokuty, po drugie, wiary, po trzecie, usprawiedliwienia, po czwarte, poświęcenia, po piąte, wierności w ciężkich próbach wiary i posłuszeństwa, bez próby do życia, po szóste, warunków niesprzyjających sprawiedliwości a sprzyjających grzechowi, po siódme, zadośćuczynienia sprawiedliwości, po ósme, wyroku Adamowego. Po dziewiąte, ziemskich zarysów przymierza potwierdzonego przysięgą, po dziesiąte, łaskawej miłości Boga, po jedenaste, zasługi Chrystusa, po dwunaste, nowego przymierza, po trzynaste, próby do życia oraz, po czternaste, braku możliwości wejścia do wysokiego powołania z powodu zamkniętych drzwi, co nie jest ich winą. Fakt, że jedna klasa żyła wtedy, gdy było za wcześnie, by boska sprawiedliwość została zadowolona za nią na podstawie przypisanej zasługi, oraz fakt, że ta druga klasa żyje wtedy, gdy jest za późno, by boska sprawiedliwość została zadowolona za nią na podstawie przypisanej zasługi, przez którą jedynie był możliwy wstęp do wysokiego powołania, zrównują się wzajemnie z punktu widzenia sprawiedliwości i okupu przez wzięcie pod uwagę tego, że obydwie te klasy żyją wtedy, gdy jest zbyt wcześnie na to, by boska sprawiedliwość została zadowolona za nie przez zastosowanie zasługi. Zatem udzielenie młodocianym godnym w tych samych warunkach sposobności dzielenia w tysiącleciu nagrody i służby ze starożytnymi godnymi nie jest bardziej sprzeczne z boską sprawiedliwością i okupem niż udzielenie starożytnym godnym sposobności ubiegania się o nagrodę i służbę w tysiącleciu. Święty Paweł oraz on sługa należeli do najgłębszych i najbardziej przenikliwych myślicieli na temat okupu, jacy kiedykolwiek żyli, o wiele bardziej zdolnych od redaktorów strażnicy. ucząc o usprawiedliwieniu tymczasowym, Rzymian rozdział 4 wersety od 3 do 12, ani nie widzieli zaprzeczenia okupowi, ani nie zaprzeczali, że okup daje młodocianym godnym, Galatów rozdział 3 wersety od 6 do 9, Rzymian rozdział 4 wersety od 11 do 16, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 20, Joela rozdział 2 werset 28, stanowisko społeczności z Bogiem oraz próbę wiary i posłuszeństwa, nie dając im jednak stanowiska w próbie do życia, co było też przedmiotem ich nauczania na temat starożytnych godnych. Sam fakt, że młodociani godni żyją po czasie zmartwychwstania Jezusa nie rozstrzyga o zasadach skrupulatnej sprawiedliwości i okupu. Boska sprawiedliwość nigdy nie może zgodzić się na jej gwałcenie, ani przed, ani po zmartwychwstaniu Jezusa. Traktowanie młodocianych godnych dokładnie tak jak starożytnych godnych nie narusza jej tak samo, jak nie naruszało jej traktowanie starożytnych godnych. Ponieważ przebłagania sprawiedliwości dokonuje wyłącznie zasługa Jezusa, a nie czas życia danej jednostki, jakikolwiek argument rzeczywiście oparty na sprawiedliwości i okupie, który przeczyłby harmonii między boską sprawiedliwością a okupem z jednej strony oraz sposobnością ubiegania się o członkostwo w klasie młodocianych godnych z drugiej strony, ponieważ jest ona udzielana im wtedy, gdy znajdują się jeszcze pod wyrokiem, ze względu na przyszłe zastosowanie okupu, tak jak było to w przypadku starożytnych godnych, tak samo przeczyłby harmonii między boską sprawiedliwością i okupem z jednej strony, a sposobnością ubiegania się o członkostwo w klasie starożytnych godnych z drugiej. Wszystko zależy bowiem nie od różnicy w czasie, jak twierdzi omawiany artykuł, lecz od zasadniczej istoty boskiej sprawiedliwości i okupu w relacji do tymczasowo usprawiedliwionych i niespłodzonych poświęconych, ze względu na przyszłe zastosowanie zasługi okupu. Zatem argument wspomnianego artykułu, że działanie takiej sposobności obecnie jest sprzeczne ze sprawiedliwością i okupem, jest niebiblijny, nielogiczny i niezgodny z faktami, jest ciemnością. Podsumujmy to w formie pytania i odpowiedzi, co sprawiało, że wierni Starego Testamentu nadawali się do członkostwa w klasie starożytnych godnych? Odpowiedź: usprawiedliwienie tymczasowe, poświęcenie i wierność w ich próbie wiary i posłuszeństwa, ze względu na przyszłe zastosowanie okupu za nich. Co sprawia obecnie, że niespłodzeni i poświęceni nadają się do członkostwa w klasie młodocianych godnych? Odpowiedź: z uwagi na przyszłe zastosowanie okupu za nich, te same trzy rzeczy. Innymi słowy, z uwagi na przyszłe zastosowanie okupu za nich Bóg przez usprawiedliwienie tymczasowe obydwu tym klasom udzielił sposobności zdobycia nagrody, która uwielbi Jego imię. Ich próba w każdym przypadku pozostaje więc w harmonii z okupem. Omawiany artykuł twierdzi, że gdy nasz drogi pastor uczył o połączeniu w tysiącleciu młodocianych godnych ze starożytnymi godnymi pod względem nagrody i służby, miał na myśli tylko tych niespłodzonych poświęconych, którzy będą żyć w czasie między spłodzeniem ostatniego członka maluczkiego statka a czasami restytucji, po czym artykuł ten przystępuje do zaprzeczenia tej półprawdzie. By udowodnić, że tak właśnie myślał, artykuł cytuje tylko część z tego, co on powiedział, pomijając część, która wskazuje, że miał on na myśli wszystkich tych, dla których zabrakło koron i którzy z tego powodu nie mogli być spłodzeni z ducha, od chwili zamknięcia ogólnego powołania w roku 1881 aż do początku restytucji. Między innymi, Obydwie te myśli wyjaśnia on w dwóch akapitach Parauzyjnego tomu szóstego, na stronie 156. Pierwsze zdanie pierwszego z tych dwóch akapitów potwierdza, że ma on na myśli jedno i drugie. Powstaje tutaj kolejna kwestia, z uwagi na fakt, że wysokie powołanie, ogólne powołanie, jest zamknięte. Zakończyło się ono w 1881. On nie mówi, z uwagi na fakt, że wysokie powołanie zostanie zamknięte. Mamy tutaj kolejny przypadek podawania jedynie połowy prawdy przez tych redaktorów, którzy następnie nie chcą nawet pozwolić nam cieszyć się tą połową, ponieważ przystępują do zaprzeczenia nawet jej. Twierdzenie artykułu, że żniwo rozpoczęło się w roku 1878, a zakończyło w 1918, zostanie obalone w epifanicznym tomie 5 i 6 tej serii, dokąd odsyłamy naszych czytelników po szczegóły. Potwierdzenie tego obalenia odnośnie roku 1918 przez piramidę znajduje się w epifanicznym tomie 3, w rozdziale 7. Ponieważ ostatni członek maluczkiego statka został spłodzony do jesieni roku 1914, a zapieczętowany na czole do Paschy 1916, jak wykazano powyżej, wszystkie osoby poświęcające się po pierwszej z tych dwóch dat, zgodnie z Biblią nie mogą mieć nadziei na członkostwo w maluczkim statku ani nie powinny być do takiej nadziei zachęcane. Ich nadzieją jest członkostwo w klasie młodocianych godnych. Pobudzanie ich obecnie do fałszywej nadziei przyniesie im jeszcze większe rozczarowanie w niedalekiej przyszłości. Omawiany artykuł stwierdza dalej, że nikt z rodzaju ludzkiego nie może stać przed Bogiem bez pośrednika lub orędownika. Wyciąga stąd wniosek, że przed działaniem nowego przymierza nie może być żadnej możliwości ubiegania się o członkostwo w klasie młodocianych godnych, ponieważ nie są oni ani pod orędownikiem, ani pod pośrednikiem. Przytaczamy powyższe zdanie jako przykład ogólnikowych twierdzeń i półprawd, w jakie obfituje ten artykuł. By zdanie to podawało prawdę, należy dokonać następujących poprawek. Po pierwsze, by nie odmówić stanowiska przed Bogiem Adamowi i Ewie przed upadkiem oraz Jezusowi, przed słowami rodzaju ludzkiego należy wstawić przymiotnik upadłego lub jego odpowiednik. Redaktorzy ci przyznają to, jak dowodzi tego jedno z późniejszych ich stwierdzeń. Po drugie, by nie odmówić stanowiska starożytnym godnym w relacji przymierza z Bogiem jako usprawiedliwionych do społeczności w czasie próby wiary i posłuszeństwa, lecz nie w czasie próby do życia. Zdanie to trzeba poprawić mniej więcej tak, nikt z upadłego rodzaju ludzkiego nie może stać w relacji przymierza przed boską sprawiedliwością na próbie do życia bez pośrednika lub orędownika. Tak poprawione, zdanie to stwierdza prawdę. Tak poprawione, zdanie to obala jednak argument redaktorów strażnicy, oparty na jej połowicznie prawdziwym twierdzeniu, co potwierdzają następujące myśli: Bóg, bez pośrednika czy orędownika, naprawdę wszedł w relację przymierza ze starożytnymi godnymi jako takimi, a nie jako z osobami uwolnionymi przez jego sprawiedliwość od wyroku w czasie próby do życia, ponieważ nie posiadali oni takiego stanowiska ani próby przed nim. Nie będąc na próbie do życia i będąc poddani wyrokowi Adamowemu pod wymogami sprawiedliwości, bez orędownika czy pośrednika stali oni jednak przed boską miłością w relacji przymierza, co było możliwe dzięki ich tymczasowemu usprawiedliwieniu, które zostało zaplanowane przez boską mądrość i którego jego miłość im udzieliła, z uwagi na fakt, że w tysiącleciu ma być za nich zastosowany okup, który tym samym zadowoli sprawiedliwość za nich i uwolni ich od wyroku Adamowego, zanim będą oni mogli dostąpić błogosławieństw, których boska sprawiedliwość nie pozwala im otrzymać przed zastosowaniem za nich okupu. Żydów rozdział 11 wersety 39 i 40. Zatem w takich samych warunkach, bez orędownika czy pośrednika, Bóg może działać przez takie samo przymierze z młodocianymi godnymi. W ten sposób całkowicie upada argument tych redaktorów, że nie ma obecnie młodocianych godnych, ponieważ nie posiadają oni orędownika ani pośrednika. Argument ten nie jest, jak twierdzą, kolejnym punktem decydującym w tej kwestii i rozstrzygającym ją ponad wszelką wątpliwość. Jest to jedynie dalszy ciąg zaciemniania. Co więcej, przez swoje tymczasowe usprawiedliwienie młodociani godni tymczasowo są pod orędownikiem. Ta sama uwaga o zaciemnianiu odnosi się do argumentu tych redaktorów, że doktryna o trzech przymierzach, pokazanych w typie przez strzyżony Abrahama, nie pozwala na istnienie klasy młodocianych godnych przed inauguracją nowego przymierza, ponieważ nie są oni dziećmi antytypicznej Sary ani Hagar. To prawda, że młodociani godni nie są dziećmi przymierza Sary ani Hagar. Nie są lub nie byli też nimi wielka kompania, Abraham, Izaak czy Jakub ani żaden z wcześniejszych czy późniejszych starożytnych godnych jako tacy, co oczywiste jest na podstawie faktu, że niektórzy z nich umarli, zanim którekolwiek z tych przymierzy zrodziło nasienie. By ich argument był wiążący, trzeba udowodnić, że dotychczas nie działało lub teraz nie działa żadne inne przymierze poza tymi dwoma. Jednak taki rzekomy dowód jest fałszywy, ponieważ przymierzem, jakie obecnie działa między Bogiem a młodocianymi godnymi, jest przymierze, pewne ziemskie zarysy przymierza potwierdzonego przysięgą, 1 Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 16 do 18, które działało między Bogiem a Abrahamem, Izaakiem, Jakubem oraz późniejszymi starożytnymi godnymi i jakie z wyprzedzeniem działało między Bogiem a Ablem, Enochem, Noem, i tym podobne, Żydów rozdział 11 wersety od 3 do 7, 39 i 40. Jeśli bowiem mogło ono z wyprzedzeniem działać w przypadku Abla, Enocha, Noego, i tym podobne, może działać obecnie w przypadku młodocianych godnych, na co wskazuje cały tok myśli Pisma Świętego, logiki i faktów. Jeśli jakiekolwiek wątpliwości wciąż pozostają na ten temat, powinny być one rozwiane przez Galatów rozdział 3 wersety od 6 do 9 oraz Rzymian rozdział 4 werset 16. Uczą one bowiem, że wszyscy, którzy posiadają ten sam rodzaj wiary, jaką posiadał Abraham, razem z Abrahamem, każdy w swej klasie, będą błogosławieni przywilejem błogosławienia wszystkich rodzin ziemi. Ta obietnica jest przymierzem. Działa ono obecnie w stosunku do młodocianych godnych, ponieważ są oni z wiary Abrahama, to jest chodzą przez wiarę, a nie przez widzenie. 2 Koryntów rozdział 4 werset 13, rozdział 5 werset 7, więc są błogosławieni z wiernym Abrahamem. To prawda, że ziemskie zarysy przymierza potwierdzonego przysięgą nie dają obecnie życia, które zostanie udzielone obydwu tym klasom przez przymierze Ketury. Daje im ono jednak pewien rodzaj stanowiska przed Bogiem, tak jak to poprzednio określiliśmy. Przymierze działające w tym życiu w stosunku do Abrahama, Izaaka, Jakuba oraz pozostałych starożytnych godnych nie zostało pokazane w typie w żadnej z trzech żon Abrahama. Nie są też w nich pokazane te jego zarysy, które obejmują Wielką Kompanię i Cielesny Izrael, Rzymian rozdział 11 wersety 28 i 29. Tak jak dokładnie ten sam warunek nie unieważnia jednak przymierza potwierdzonego przysięgą dla Wielkiej Kompanii i Izraela Cielesnego, tak niepokazanie tego przymierza w typie w żadnej z żon Abrahama nie dowodzi, że nie istnieje, ponieważ wiele wersetów świadczy o jego istnieniu, a jest to przymierze podobne do tego, jakie obejmuje młodocianych godnych. Argumentacja redaktorów strażnicy, że nie ma obecnie klasy młodocianych godnych, ponieważ nie są oni rozwijani przez Sarę ani Hagar, a Ketura nie zaczęła jeszcze działać, zakłada, że poza tymi trzema nie ma żadnego innego przymierza, co jest nieprawdą. Ich argument w tej kwestii zbudowany jest zatem na ruchomych piaskach. Jeśli będziemy pamiętać, że przymierza działające między Bogiem a starożytnymi i młodocianymi godnymi nie dają im obecnie życia, lecz pozostawiają ich pod wyrokiem Adamowym, spod którego zostaną uwolniani przez okup, przez zapieczętowanie przed Bogiem nowego przymierza, przyszłej matki ich człowieczeństwa, całe symboliczne zaćmienie powstałe w wyniku ich argumentu odnośnie trzech przymierzy, obalającego istnienie młodocianych godnych, rozprasza się przed słonecznymi promieniami prawdy. Wreszcie, rozważany artykuł odwołuje się do misji Kościoła jako dowodu, że Kościół nie ma upoważnienia do głoszenia doktryny o młodocianych godnych. Na potwierdzenie tego przytaczany jest Izajasza rozdział 61 wersety od 1 do 3. Niektóre komentarze podawane przez ten artykuł w nawiasach na temat tych wersetów są sprzeczne z używaniem ich przez naszego Pana, na przykład wyrażenie abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy wyjaśniane jest jako oznaczające głoszenie wyzwolenia Wielkiej Kompanii, będącej obecnie w niewoli i związanej w Babilonie. To wyjaśnienie podawane jest jako potwierdzenie, że Kościół ma upoważnienie głosić Wielkiej Kompanii. Nasz drogi pastor wyjaśniał, że pojmani oznaczają niewolników grzechu, a więźniowie, tych, którzy znajdują się w celach grobu, co uznajemy za prawidłowe. Werset ten wyjaśnił jednak jeszcze wyższy autorytet niż nasz drogi pastor, bo nasz umiłowany Pan, Ewangelia Łukasza rozdział 4 wersety od 16 do 21, co uczynił aż do pierwszego zdania drugiego wersetu, abym ogłosił miłościwy rok Pana, gdzie się zatrzymał, ponieważ pozostała część poselstwa nie wypełniła się. To znaczy nie była wtedy na czasie, mając stać się taką dopiero pod koniec wieku Ewangelii. Mówi nam on, że w dniu, w którym przemawiał, wszystko to, co cytował, miało być głoszone jako pokarm na czasie. Ponieważ klasa Wielkiej Kompanii pojawia się pod koniec wieku, ta część cytatu, którą strażnica wobec niej stosuje, najwyraźniej nie ma takiego zastosowania. Prawdą na czasie było wtedy głoszenie wyzwolenia z grzechu i śmierci, lecz nie wyzwolenia nieistniejącej klasy z nieistniejącego Babilonu. Wprost przeciwnie, wyrażenie abym opowiadał Ewangelię, Galatów rozdział 3 wersety od 6 do 9. Cichym ma zastosowanie od czasów Jezusa aż do restytucji, ponieważ za dni Jezusa jej opowiadanie było na czasie w stosunku do wówczas żyjących starożytnych godnych. Zatem między innymi obejmuje ono osoby, które staną się młodocianymi godnymi. Wierzymy, że wyrażenie abym pocieszał wszystkich płaczących między innymi będzie obejmować jednostki należące do Wielkiej Kompanii, gdy zaczną one płakać. A to drugie wyrażenie, abym opowiadał Ewangelię cichym, będzie się stosowało do członków tej klasy indywidualnie, gdy staną się oni cichymi. Zatem fragment ten jest dostatecznie szeroki w swych wyrażeniach, by uzasadnić głoszenie jednostkom z obydwu klas. Jednak wersety te w żaden szczególny sposób nie odnoszą się do którejkolwiek klasy jako takiej. Nie potwierdzają one zatem tezy tych redaktorów. Podobnie, wielkie posłannictwo z Ewangelii Mateusza rozdziału 28 wersetów od 18 do 20, do którego oni jednak się nie odnoszą, podane jest w tak szeroki sposób: czyńcie uczniami, co można czynić z niespłodzonymi poświęconymi, czego potwierdzeniem jest to, co działo się przez 3,5 roku przed dniem Pięćdziesiątnicy, że obejmuje ono członków młodocianych godnych i wielkiej kompanii jako jednostki, lecz nie jako klasy. Główne zastosowanie tego wersetu odnosi się bowiem do czynienia uczniów z pogan do klasy maluczkiego statka. Ponieważ przymierze potwierdzone przysięgą, Rzymian rozdział 4 werset 16, Galatów rozdział 3 wersety od 6 do 9, jest sednem Ewangelii, mamy upoważnienie głosić wszystkim, którzy są z wiary Abrahama, tym, którzy chodzą wiarą, a nie widzeniem. Możemy więc głosić też młodocianym godnym. Argument strażnicy na temat misji Kościoła jest więc dalszym zaciemnieniem, które znika przed słonecznymi promieniami prawdy. Wyciągamy więc wniosek, że w Piśmie Świętym, logice czy faktach nie ma żadnego argumentu przeczącego doktrynie istnienia obecnie klasy młodocianych godnych, przygotowywanej do udziału w nagrodzie i służbie ze starożytnymi godnymi w tysiącleciu. W Piśmie Świętym, logice i faktach znajdujemy natomiast wiele nauk to potwierdzających. Ponieważ nikt z poświęcających się nie może już wejść do wysokiego powołania, ogłaszajmy cichym sposobność wejścia do klasy młodocianych godnych, zapewniając ich, że ci, którzy są z wiary, są błogosławieni z wiernym Abrahamem przywilejem błogosławienia wszystkich narodów, tak jak uczy o tym Biblia, Rzymian rozdział 4 werset 16, Galatów rozdział 3 wersety od 6 do 9. Abraham żył wiernie długoletni świadek przymierza wzniosłego, czystego, które, gdy czas przyjdzie na nie, błogosławić będzie każdego. Nie był duchownym ni kapłanem, pod szeptą pychy złej odporny, to pasterz, wódz i wojownik znany do każdego z nas był podobny. O ludzkiej twarzy uczuciem malowanej, wierny religii swej prawdziwej, czystszy niż Grek zmysłom oddany, znaczniejszy nawet od Żyda. Ojciec, którego Żydzi oraz chrześcijanie, Turcy szanują, Arabowie uznają, wspólny jak słońce, którego promienie na wschodzie i na zachodzie padają.